Raz, raz, raz. Cześć Kuba. Jak coś, to jesteś wyciszony, więc jakbyś coś mówił, to nie, ciebie nie słychać. Nie wiem, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że tak.
Siema, siema, tak, słychać.
Chyba masz coś cicho, albo ja mam coś cicho. Bo słyszałem, że coś mówiłeś, ale cicho.
Raz, dwa, raz, dwa.
O, teraz już.
Siema, siema, słychać cię, słychać.
Siema, siema, cześć, cześć. No, jeszcze 10 minut, 7 minut. Pewnie będą wbijać wszyscy. Zaraz ich tu jeszcze przypomnijmy im. Siema, jesteś zmutowany. O, już się odmutowałeś.
Cześć, cześć wszystkim. Hej, Gugusz.
Zoom nie ma problemów technicznych.
Kurwa. Niemożliwe.
Andrzej.
Cześć, Andrzej.
Napiszę jeszcze tylko na grupie, że zaczynamy. Same tam programistyczne książki masz z tyłu w większości, czy nie?
Nie, nie, jest dużo szachowych, dużo sprzedażowych.
Async Remote.
Trochę fantastyki.
A nie, Async Remote to wasze? To wasza książka?
To jest nasze, no.
Ale ona była papierowo wydana?
Tak, to jest jedna książka, którą wydrukowaliśmy też papierowo.
O, nie widziałem, nawet myślałem, że wszystko elektroniczne.
No, tylko że to było dystrybuowane tylko do fanów.
Aha. Specjalnej grupy wybrańców.
Trochę tak, trochę tak. Jeszcze mieliśmy do tego taką specjalną pulę, które podpisaliśmy przez wszystkich ludzi z Arkansas i te już w ogóle szły do takich osób najbardziej cennych dla nas.
A.
W sumie mieliśmy chyba nakład na 150 egzemplarzy tylko.
Tak, to jeszcze. Ale co, nie kusiło was, żeby więcej zrobić?
Nie, nie wydaje mi się. Znaczy, była taka opcja, żebym może spróbować na Amazonie to sprzedawać, tak dosyć szerzej i wtedy, ale tam trochę logistyka tego jest skomplikowana i odpuściliśmy. Jakby potencjalne korzyści nie wydawały się aż takie duże.
No tak, no
tak. To jest kwestia też jakby rozdrabniania się na tematy, nie? Async Remote, czyli promowanie pracy zdalnej, to jest jeden z naszych tematów, które lansujemy, ale powiedzmy, że jest tylko w tle, nie jest jakimś tam silnym tematem, nie? Już wolimy się pozycjonować w tym, co się pozycjonujemy, czyli około Rubiego wszystko.
A jak tam druga edycja kursu? Wystartował?
Tak, właśnie wczoraj trzeci tydzień rozpoczęli ludzie.
A, spoko. No to ciekawe, ciekawe. Są jacyś rubiowcy tutaj? Chyba nie. W sumie tak jak patrzyłem na grupie, to .NET, Java, co tam jeszcze? PHP.
No w sumie faktycznie Ruby mi nie mignął tam za bardzo.
No, nie dotarłem, kurczę, do rubiowców z jakiegoś powodu. Ani do Pythonowców też w sumie. W sumie jednak tutaj .NET, czyli tylko programiści tych takich bardziej enterprise'owych języków są zainteresowani wrzuceniem korporacji.
Nie no, to kwestia do kogo właśnie dobrze to ująłeś, do kogo dotarłeś, nie?
Coś ci, Andrzej, nie widać, jak tam, czy nie słychać, jak tam mówisz, bo widziałem, że ruszałeś ustami.
Słychać mnie w ogóle, czy nie?
O, teraz słyszę. Trochę, ale cicho.
Właśnie nie było.
Teraz, wiesz, mam taki głośnik. Nie, mówię, że trafiłeś nawet do nieprogramistów, bo ja w ogóle nie jestem programistą, także...
A, no właśnie. W sumie tak. Łatwiej trafić do nieprogramistów niż programistów Ruby.
No może tak.
No to wychodzi. Cześć, Anatol.
Cześć.
Cześć, Anatol.
Cześć, cześć.
Jeszcze poczekamy chwilę. Ilu dzisiaj będziemy mieć zawodników na pokładzie? Ile osób się zgłosiło tam?
Specjalnie robię zawsze na tych live'ach wystawkę książek, bo jak nie ma o czym gadać, to można o książkach pogadać. Nie,
zawsze jest o czym gadać. Na dobrą sprawę. Ale o książkach to tak, to ten temat na pewno...
Piąteczka całkiem jest spora. Nie wiem, czy znowu nie słychać.
No, spora, spora biblioteczka.
No, to nie wszystko jeszcze. To z drugiej strony jeszcze cały robię.
Wszystko przeczytane?
Nie, jestem już nałogowym kupującym książek, ale...
Mam Commodore, możemy pogadać.
Oho. Elegancko.
Co masz?
BlackBerry?
Wow.
Tak się też można pogadać. Mam różne tematy.
Pamiętam to BlackBerry, jak zobaczyłem pierwszy raz, jak przeprowadziłem się do Londynu w 2006 chyba, i tam City, inwestorzy finansowi i tak dalej, i wszyscy biegali z BlackBerry. W tamtych czasach to było tylko i wyłącznie BlackBerry wszędzie. Ja to zobaczyłem. Przeprowadzam się z Wrocławia, pierwszy dzień nauczył BlackBerry w ogóle kogoś.
Ja byłem we Frankfurcie, to było Deutsche Bank, to było to samo, tylko z latami z BlackBerry, tak. Nic innego. No tylko te klawiaturki, no a potem to już, jak już, wiesz, BlackBerry już trochę stracił, na tak można powiedzieć, na wartości, to już przerzucali się na jakieś inne tam iPhony.
Tak.
No, Androidy to nie za bardzo, ale te iPhony to tak, już bardziej tak chodziło. Mhm. No ale no mówili, że bardzo, bardzo był system bardzo bezpieczny. No, teraz. Szkoda, że się nie udało. No ale na to wygląda, że nawet taki monopol można pobić.
No tak. Bo niezła historia.
To jest Nokia, która była monopolistą olbrzymim, tak? A w końcu praktycznie że upadła, przynajmniej jeśli chodzi o telefony.
Tak, ktoś ostatnio szerował właśnie artykuł z 2009 czy 2007 roku o Nokii, że czy ktoś jest w stanie powstrzymać giganta, że chyba nie, że już zdominuje rynek na zawsze.
A tu jednak została pokonana. No przespali, no niektórzy po prostu przespali, to trzeba powiedzieć.
No. Cały czas trzeba się rozwijać, cały czas trzeba cisnąć do przodu. Dobra, możemy zaczynać tak oficjalnie. Pewnie ludzie będą dołączać jeszcze. Miało być 20 parę osób przynajmniej. No, ale już elita jest na miejscu. Więc witam Was serdecznie. Dzisiaj dołączył do nas Andrzej Krzywda, CEO Arkency. On też przeszedł drogę taką od programisty. No nie poszedł we własne produkty, tylko poszedł bardziej w Software House, tak? Pewnie kojarzycie Andrzeja z różnych miejsc. Też starałem się tam opisać na wydarzeniu, w czym Andrzej, jakie ma, o czym może Wam ciekawego powiedzieć. Na przykład oni sprzedają produkty do niszy programistów Ruby, tak? Więc też działają w sumie w niszy, tylko nie budują żadnych SaaS-ów, tylko sprzedają różne produkty. Jak tam, Andrzej, możesz się przedstawić tutaj chłopakom jeszcze tak?
W kontekście tego kursu to się od razu przedstawię tak, że udało mi się chyba różne, może nawet wszystkie formuły produktów zrobić poza SaaS-em, więc ja nie wiem, czy to pasuje w ogóle, bo z SaaS-em mogę opowiedzieć, co mi się nie udało, nie?
O, no i to są właśnie cenne lekcje.
Nie powiem, co się udało. Więc ja jestem programistą od 99 roku, tak można powiedzieć komercyjnie, więc tam trochę lat już na rynku jestem. I dosyć wcześnie się technologicznie spozycjonowałem na języku Ruby, który akurat w Polsce jest dosyć niszowy. Natomiast ja też się akurat pozycjonowałem w miarę od początku na powiedzmy rynek globalny, czyli działam w języku angielskim. I ostatecznie poszło to u mnie w tą stronę, że faktycznie mam jakby software house. W sumie to jest ciekawe, bo software house jako taka nazwa tego czegoś to funkcjonuje tak od może nie wiem, 2-3 lat, ja tak kojarzę. Wcześniej tam po prostu się nazywaliśmy jakoś, że to jest firma software'owa. Jest nas 14 osób teraz. To, co jest dla nas specyficzne u nas, to trochę też tak w kontekście może lifestyle'u, bo obejrzałem sobie już 2 pierwsze tygodnie Bogusza kursu też, także wiem, że tam temat lifestyle'u się dosyć przewija, to u nas praca zdalna jest bardzo ważna i jakby firma jest budowana pod to, żeby programiści mogli pracować skąd chcą i kiedy chcą. I bardzo mocno jest jakby firma optymalizowana pod takie szczęście programisty. Oczywiście jesteśmy biznesowi, więc musimy mieć klientów i klienci muszą być szczęśliwi, ale jak programiści są szczęśliwi, to klienci zwykle są szczęśliwi. Więc ja przeszedłem tą drogę od programisty do foundera, ale tak jak właśnie Bogusz powiedział, foundera bardziej software house'u. Opublikowałem sporo e-booków do programistów, jedną książkę wydrukowaliśmy też o pracy zdalnej. Pisaliśmy książki dla rubiowców i jak React.js się pojawił na rynku, to pisaliśmy też dużo książek o React.js, bo byliśmy jedni z pierwszych, którzy tam jakby adoptowali Reacta, szczególnie w kontekście railsowych aplikacji. Robiliśmy sporo szkoleń stacjonarnych, potem teraz jestem w trakcie już drugiej edycji kursu online, gdzie uczę rubiowców, co to jest domain driven design i w ogóle architektury. I to nawet całkiem dobrze działa, w sensie, że dosyć dużo ludzi tam to ogląda. Mam jakąś swoją, powiedzmy, grupę odbiorców. Lista mailingowa moja to jest 4000 ludzi, to są rubiowcy z całego świata i otwieralność jest całkiem niezła, więc mogę w każdej chwili dostać maila z informacją, nie wiem, że mam nowy produkt, kurs czy cokolwiek, albo coś ciekawego się czymś podzielić i to jakby w moment trafia do 1000 ludzi, a po chwili trafia gdzieś tam do, nie wiem, 1500. I to jest fajne, bo to w kontekście tego, że nie mam SaaS-a, to już trochę, jak kiedyś miałem takie straszne parcie, że chcę mieć SaaS-a i koniecznie wszystko robiłem, żeby mieć SaaS-a, wpakowałem strasznie dużo pieniędzy, żeby mieć SaaS-a, to wszystko się nie udało. Teraz mi to ciśnienie trochę zeszło i po prostu idę tam, gdzie mi coś dobrze działa, czyli software house działa dobrze, szkolenia działają dobrze, książki działają dobrze. Natomiast można powiedzieć, że mam, że jak już mi w końcu przyjdzie do głowy, żeby tego SaaS-a, jakiegoś dobrego SaaS-a, dobrze wykonanego ruszyć, no to wydaje się, że mam wszystkie te elementy składowe. Nie mam grupę docelową, mam klientów, którzy zapłacili mi za inne rzeczy, jestem rozpoznawalny w mojej niszy, czy moja firma jest rozpoznawalna w mojej niszy, więc gdybym miał już SaaS-a, to prawdopodobnie mógłbym go w miarę łatwo zdobyć pierwszą grupę jakichś użytkowników.
To co dla mnie zagrało? W tym, co robiłeś?
No to jest dobre pytanie, bo mam wrażenie, że wszystko padło gdzieś na sztuce execution, czyli idea niekoniecznie może było złe, ale gdzieś zawsze nam poległo to na... Mówię nam, bo...
To było? Możesz się podzielić?
Oj, tu było kilka pomysłów i to jest tak, że generalnie nie rozdrapuje się ran, nie?
No jak, a my się pouczymy na twoich błędach. Nie, no wszystko... jedno zdanie, ktoś zrobi coś troszeczkę inaczej, to samo, co ty zrobiłeś, tylko jemu się uda. Ukradnie twoją listę jeszcze.
To było tak, że... Trochę tych pomysłów to były tak zwane, ja trochę się, ja używam terminologii, którą, jakby pierwsze moje sprzedażowe lekcje to były u Emi Hoy i Emi Hoy nauczyła mnie tego słownictwa, które do dzisiaj używam, czyli to są takie pomysły z czapy, nie? Ona nazywa to jest Idea Beach, że ja byłem, po prostu miałem jakiś pomysł, sobie uzdrałem, ten pomysł będzie cudowny, wszyscy będą używali, a w praktyce jak tam się wypuściło to na rynek, to się okazało, że nikt nie przyszedł. To w ramach takich pomysłów z czapy to chyba były aplikacja, która nazywała się FuckUps, nie? I FuckUps to była aplikacja w ramach organizacji, tak jak na przykład Software House, żeby każdy jakiś taki incydent, który się wydarzył, nie wiem, coś zepsuliśmy klientowi na produkcji, klient stracił kupę pieniędzy, żeby takie fuck-upy gdzieś tam sobie trakować, zapisywać i wokoło nich mieć jakieś takie naukę na błędach, nie? Żeby organizacjom pomagać to robić. I zaskakująco nawet byli użytkownicy jacyś, tylko że jakby też wykonanie tego nie było takie specjalnie fajne. To nawet chyba jeszcze dzisiaj funkcjonuje, ale gdzieś tam ukryte daleko, głęboko, że ktoś musiałby się bardzo starać, żeby to znaleźć. Nie wiem do końca, gdzie tam popełniliśmy błąd. To też chyba nie był aż taki pomysł, który miałby chwycić dosyć mocno. Część problemu, jaki ja miałem i do dzisiaj mam z takimi SaaS-ami, z mojego punktu widzenia, to jest to, że ja próbuję uderzać do programistów Ruby, a czasami nie wiem, czy uderzam do programisty Ruby, czy do firmy, która zatrudnia programistów Ruby'ego. To jest jeden problem. Ogólnie mój kierunek działania to jest business to developers, czyli B2D, ale czasami właśnie to jest problem, do kogo dokładnie uderzam. Inna aplikacja, którą robiliśmy, to był Chillout. Chillout to było trochę takie połączenie śledzenia relsowej aplikacji, czy ona cały czas żyje, coś jakby tam jakieś, nie wiem, pingowanie aplikacji, plus exception tracking, plus co my tam jeszcze mieliśmy, jakieś ładne wykresy, wpięliśmy grafane do tego i tam ładne tam jakieś dashboardy z tego wychodziły. W sumie to być może miało potencjał, ale tam się bardziej chyba pogubiliśmy przy samej, nie wiem, implementacji, czy przy samym jakiejś takiej realizacji tego technicznej. Poszliśmy za bardzo właśnie w te świecidełka, dashboardy, a tak naprawdę nie było do końca jasne, jaki my problem ludziom rozwiązujemy. Czy wiedzieliśmy, jakie chcemy mieć feature'y, ale nie za bardzo wiedzieliśmy, jakie to są problemy do rozwiązania. Więc jeszcze trzecie narzędzie, jakie jest, to chyba też wciąż funkcjonuje, to jest DevMemo. DevMemo to jest też do programistów, na początku miało być do programistów Ruby'ego, takie narzędzie do z użyciem Space Repetition, jest taki algorytm do powtarzania, na przykład jak się uczysz języków obcych, to dobrze jest powtarzać co jakiś czas te same słówka i DevMemo miało uczyć takich typowych, nie wiem, idiomów rubiowych albo jakichś rubiowych nawet składni czy bibliotek. I to chyba nam też zabrakło, znaczy te dwa ostatnie pomysły podejrzewam, że mogłyby się nadal jeszcze wciąż sprzedawać, tylko gdzieś nam para uszła w momencie, jak zaimplementowało się jakąś pierwszą wersję, coś tam ludzie zaczęli się pojawiać, ale trochę nas trochę za mało, ale podejrzewam, żebyśmy mieli trochę cierpliwości, trochę takiej, może nie wiem, troszkę perfekcjonizmu może zabrakło, to jest szansa, żebyśmy utrzymali użytkowników. I żadna z tych aplikacji nie miała od początku modelu płatności wbudowanego, czyli na początku to było jakieś takie, nie wiem, idea, że dajmy ludziom na początek za darmo, spróbujmy mieć użytkowników, a potem się okaże, czy oni zostaną. I w sumie nawet nigdy chyba z żadną z tych SaaS-ów nie doszliśmy do sytuacji, żeby poprosić o pieniądze po prostu ludzi i wtedy na tym działać. Więc chyba taki zlepek różnych problemików. Jakimś problemem też w tym wszystkim było to, że ja sam jestem programistą, ale sporo z tych aplikacji to było implementowane naszymi rękoma, powiedzmy, jako całego Arkansas. Jeśli pracujecie w jakichś software house'ach albo znacie troszkę specyfikę software house'ów, no to jest powszechnie znany problem w software house'ach, tak zwane przestoje, czyli jeden klient się skończył, a zanim się drugi zacznie, to programiści nie mają co robić. No i bardzo często w tych sytuacjach próbuje się wykorzystać ten czas programistów dostępny, żeby coś własnego budować. To może się udać, ale to jest bardzo trudne, bo to się wtedy takimi zrywami implementuje produkt. Zawsze ten produkt jest na drugim planie z punktu widzenia takiej firmy jak nasza, bo żyjemy z projektów klienckich. Także nie wiem, może wy mi pomożecie z terapią, ale co źle robimy, ale te SaaS-y nam nie wyszły. Ale tak jak mówię, wyszły nam książki i ze względu na liczbę sprzedanych sztuk, jak i ze względu na finanse z tego wynikające, jak i na marketing, który one dają. Wyszedł nam kurs online dosyć nieźle, wyszły nam te szkolenia stacjonarne, więc w pewnym momencie już tak przestałem zadręczać, że nie mam SaaS-a, tylko po prostu pracuję nad SaaS-ami dla klientów, a jakby realizujemy się w ramach produktów na innych formatach. Znaczy wciąż rozwiązujemy ludziom problemy, tylko po prostu w innej formule.
No i u Ciebie jest też ciekawa rzecz, bo Ty nie działasz w Polsce, tak? Tak jak ja na przykład jestem osobą, która obecnie działa w zasadzie w Polsce tylko, z powodu jakichś tam barier wyjścia, no jakby z planami wyjścia poza Polskę, ale działam w Polsce, to Ty od razu działałeś globalnie, tak? Cały czas działasz globalnie. Więc to też jest ciekawe dla osób, które chcą jednak budować te produkty od razu globalnie. Tak? Mm-hmm. Dwa podejścia.
No ja może tak tylko szybko dodam, bo to nie była jakaś super świadoma decyzja, chociaż teraz bardzo się z niej cieszę, że to było globalne i przyznam, że ja tu jestem bardzo tutaj wyraźnie ukształtowany z opinią, że uważam, że dużo łatwiej się działa globalnie. U mnie to było tak, że po pierwsze jak pojawił się język Ruby, ja się w nim jakoś tak dosyć wcześnie i pojawił się Ruby on Rails jako framework, dosyć wcześnie na to przeskoczyłem i podejrzewam, że było nas pierwszych, nie wiem, trzech programistów w Polsce, no więc jakby bez sensu było pisać o języku Ruby w języku polskim, bo się docierało do trzech ludzi na początku. Więc to była jedna rzecz. Druga rzecz to, że byłem przez dwa lata w Londynie i tam pracowałem z takiego startupu, co prawda w Pythonie, nie w Ruby, ale też było fajnie. I tam pracowaliśmy w Extreme Programming, więc programowaliśmy codziennie non-stop praktycznie. I fascynowało mnie to, że jeden z moich partnerów per programowania, Michael, on za każdym razem, kiedy wychodziliśmy na przerwę na lunch, to on jeszcze na chwilę, na dosłownie 10 minut przechodził jakby z tego naszego stanowiska programowania w parze do swojego komputera i w te 10 minut blogował z grubsza to, co robiliśmy, bez zdradzania zbyt wielu szczegółów, ale dzielił się czymś, co się ode mnie nauczył albo od kogoś innego w firmie. I to mnie zafascynowało, bo on to robił dosłownie w 10 minut, publikował blog posta i miał ogromną, jakby ogromny odbiór. Jego blog był czytany przez wszystkich tam Pythonowców właściwie. I ja momentalnie jakby zaraziłem się tą ideą, żeby dużo blogować i właśnie blogowałem po angielsku bardziej o Rubim, więc ja dosyć szybko sobie zbudowałem, można powiedzieć, grupę docelową dzięki blogowi i do dzisiaj można powiedzieć, że dzięki blogowi firma funkcjonuje i ja funkcjonuję jakoś.
O, odmutowałem się. Dobra, macie jakieś pytania? Pytania na tą chwilę do Andrzeja? Chcecie, może ktoś ma jakieś, chce przedstawić swoją historię postępów, jak wam idzie i będziemy razem brainstormować grupą, bo to ostatnio się sprawdziło i pisaliście, żeby było więcej tego. Także kto chętny do jakiejś tutaj analizy jego działań. Andrzej jest też dobrym sprzedawcą, szczególnie do deweloperów. Dużo sprzedaży opiera właśnie na swojej liście mailingowej, na materiałach edukacyjnych, na blogu.
Ja mogę zapytać. Słychać mnie?
Słychać.
No bo mówisz, że ma doświadczenie globalne. No mógłbyś trochę może porównać, jak to wygląda, jak, nie wiem, zacząć może tego SaaS-a między Polską a takim właśnie globalnym rynkiem. Co trzeba brać pod uwagę, jakie trzeba mieć, no nie wiem, funkcje, no nie wiem, może jakieś mógłbyś coś może opowiedzieć na ten temat, a co rynek globalny versus taki polski właśnie.
Właśnie to jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale spróbuję. Trudno dlatego, że tak na rynku polskim za dużo nie działam, ale na przykład przyjaźnię się z Boguszem, czy przyjaźnię się z Maćkiem Anicerowiczem, więc jakby widzę, co się dzieje na rynku polskim też. Ja mam wrażenie, że wiele osób buduje sobie jakąś barierę z tym rynkiem globalnym związaną, bo nie ma niczego takiego, co wyróżnia globalny rynek od polskiego rynku tak jakby wprost i generalnie jest po prostu z wielu, wielu powodów łatwiej. Jest po prostu, są dużo większe pieniądze, dużo większe, nie wiem, ceny można dać za to samo. Mam wrażenie, że trudniej się działa na tym rynku, z którym nie pochodzi. Z wielu powodów jakby psychologicznych pewnie też. Jest takie powiedzenie, że Pan Jezus w swoim mieście był tylko stolarzem, nie? Jakby nie ceniono go w swoim mieście aż tak bardzo, nie? Natomiast wychodzi się gdzieś indziej, tak jak ja bym miał działać w Polsce, mam wrażenie, że byłbym, nie wiem, jednym z wielu Polaków działających w Polsce, a przez to, że jestem Polakiem działającym na globalnym rynku rubiowym, to jestem jakimś egzotycznym, ciekawym przykładem, bo jestem Polakiem, który dosyć dużo działa w Ruby. Jak ktoś na świecie mówi o Polsce i o Ruby, to prawdopodobnie za chwilę mnie wymieni. Więc łatwo się jakby wyróżnić wtedy, nie? I oczywiście na polskim rynku też się da, tylko mam wrażenie, że to jest po prostu trudniejsze troszeczkę, bo grupa jest zawężona też, chociaż w przypadku mojej grupy docelowej, to mówimy o programistach, to i tak tam ciągle rośnie, ale no jednak jest mniej, nie? Ja akurat byłem przekonany, że nie wiem, ja z Maćkiem Anicerowiczem się już znam dosyć sporo lat i Maciek Anicerowicz jako taki przykład programisty, który próbuje do programistów docierać w Polsce, to ja mu wróżyłem, że mu to ostatecznie będzie szło bardzo ciężko. No, okazało się, że mu to idzie pod względem, nie wiem, finansowym czy jakimś tam dotarcia, to idzie mu to bardzo dobrze, więc trochę się myliłem, ale mam wrażenie, że to jest ukupione jednak dużą ceną, że to jest bardzo duży koszt. Natomiast co jest potrzebne? No wiadomo, jeśli mówimy o jakimś biznesie działającym opartym o brand na przykład osobisty, tak jak ja to robię, no to przydaje się, że tam jakoś po angielsku umiem się wypowiedzieć, nie? To jest na pewno przydatne, ale na początku przez wiele, wiele lat ja nie pokazywałem siebie czy swojego wideo przez dużo czasu, tylko po prostu pisałem blog posta, którego zawsze łatwo jest, nie wiem, sklecić, jakoś tam poprawić, przeczytać. I ja przez bloga docierałem, czy przez mailing listę, czy przez Twittera, czyli wszystkie formuły pisemne były dla mnie dużo łatwiejsze na początku. Potem jak się pojawiła ta cała era Snapchatów, YouTube'ów i tak dalej, to trochę wskoczyłem na to. Snapchat mi troszkę pomógł się lepiej czuć przed kamerą i mówiłem dużo na Snapchacie do młodych programistów. Mam wrażenie, że na rynku globalnym, znaczy wiadomo, trzeba się w czymś, pytanie, kto jest twoją grupą docelową, czy na tym rynku globalnym łatwo ją znajdziesz, nie wiem, gdzie się zlokalizujesz i spróbujesz zbudować ją jako swoją, nie? Że po prostu tych ludzi do siebie przyciągniesz. Bo jeśli dajesz im jakąś wartość, to dla nich nie interesuje, czy to jest z Polski, z Rosji, z Łotwy, czy skądkolwiek, po prostu dajesz im coś, czego nie potrzebują. bardzo często jest to właśnie fajne, bo dla nich z punktu widzenia Amerykanina Polak jest egzotycznym czymś, nie? Z punktu widzenia Chin czy Japonii, na przykład ja mam dużo klientów z Japonii, bo Ruby jest bardzo popularny w Japonii, z punktu widzenia Japończyka już w ogóle jestem egzotyczny, nie? Także wszystko się jakby odwraca, nagle ja jestem egzotyką dla kogoś. Co też pomaga, na przykład ja traktuję, jak zaczynałem działać w biznesie, to totalnie nie rozróżniałem brandingu, marketingu, sprzedaży od siebie. Traktowałem, mi się to zlewało wszystko, nie? Teraz bardziej świadomie do tego podchodzę i branding to jest mój wyjazd na konferencję. Teraz byłem w Mińsku na Białorusi, za chwilę do Sankt Petersburga, do Rosji, gdzie mnie zapraszają jako już w cudzysłowie gwiazdę, wszystko mi opłacają i ja tam występuję, a przy okazji promuję swoją firmę i wiem, że dzięki temu wykładowi ściągnę jakąś kolejną grupkę ludzi do swojej grupy docelowej i oni za chwilę coś ode mnie kupią. I to nie jest takie typowe z wyrachowania, że tam jeżdżę, ale po prostu daję im wartość fajnym wykładem, a oni się do mnie zapisują. Powiedzmy, na sali jest 300 osób, z tych 300 osób mam ambicje 30 ludzi ściągnąć w jakiś sposób do siebie. Nie? To nie jest mierzalne za bardzo, ale powiedzmy, że wiadomo, że to jest jakiś tam cel. Więc no, z globalnym rynkiem na przykład to jest trudniejsze, że ja muszę się napodróżować daleko, żeby się na żywo spotkać. Więc jak coś działa na rynku polskim, to łatwiej wpaść do Wrocławia na jakiś meetup, przybić piątkę i ludzie cię już tam znają. Ale to znowu, wracamy do problemu, gdzie jest grupa docelowa, gdzie się gromadzi. Ja bym mógł na te konferencje w ogóle nie jeździć i tak bym pewnie dobrze sprzedawał, bo wszystko się dzieje tak naprawdę online, nie? Więc jakby jeśli chodzi o moje biznesy. Ale właśnie mam wrażenie, że wielu osób, dlatego mi tak ciężko powiedzieć, jaka jest różnica, bo ja nie widzę różnic na, że coś czegoś wymagasz, jest wymagane więcej, tylko właściwie widzę, że wszystko jest łatwiejsze na tym rynku globalnym, nie? Jest dużo mniej hejtu, mam wrażenie, jest dużo mniej jakichś takich złośliwości w tym wszystkim, ale to może też wynika po prostu jako grupa rubiowa, po prostu jest w miarę są sympatyczni ludzie tam i nie wiem, gdzieś tam, znaczy wiadomo, ja też na przykład, tak jak w Polsce jest wykop, tak nie wiem, wśród rubiowców jest na przykład Reddit, na Reddicie też usłyszałem i nauczyłem się nowych słów po angielsku, jak ludzie próbowali mnie obrażać, więc jakby różnie bywa, nie?
No wielkie, wielkie dzięki. A mógłbyś jeszcze powiedzieć, jak w ogóle programiści polscy są postrzegani? No bo ostatnio tam czytałem ranking i w ogóle polscy programiści są na trzecim miejscu na całym świecie. Są tam Ruscy chyba pierwsi, Chińczycy i Polacy. I to mnie zaskoczyło, że mamy taki duży potencjał. Jak są postrzegani w ogóle globalnie w twojej opinii?
Ja myślę, że bardzo dobrze jesteśmy postrzegani. Jeśli chodzi o nasze umiejętności programowania, mega dobry wizerunek, czyli branding polskich programistów jest bardzo silny. Mam wrażenie, że brakuje nam trochę umiejętności sprzedażowych, że wciąż się sprzedajemy za tanio, ale to już powiedzmy jest nasza wina, a nie kogoś tam gdzieś z zewnątrz. Samo postrzeganie wydaje mi się rewelacyjne. Wydaje mi się też, że parę ostatnich lat to bardzo niefortunny zbieg wydarzeń, ale z punktu widzenia na przykład software house'ów, ten niefortunny zbieg wydarzeń wokół wojny ukraińsko-rosyjskiej spowodował, że biznes zachodni bardzo się, bo już właściwie przechodził na rynek ukraiński, po czym się zatrzymał, jakby przestraszył się sytuacji politycznej, wolał nie ryzykować i troszeczkę mieli rację, bo było nieco zamieszanie, bo na przykład, nie wiem, rynek ukraiński programistów jest dużo większy niż polski, jest porównywalnie dobry, miał dobry wizerunek, tylko ze względów politycznych jest teraz ryzykowny dla biznesu, więc troszkę jako Polakom nam się, można powiedzieć, z punktu widzenia software house'ów prawdopodobnie, czy też jakichś finanserów, fuksnęło z tym, no niestety kosztem naszych kolegów i koleżanek z Ukrainy. Ale jakby myślę, że dla przeciętnego Amerykanina, szczerze mówiąc, Polska zlewa się z Ukrainą w głowie, nie? Po prostu, i to nie chodzi o to, że to jest Polska, tylko po prostu nie ma to znaczenia większego, nie? Polska, Ukraina, Rosja jest wymieniana tak jakby jednym tchem często i trzeba mieć tego świadomość. Ja bym też zwrócił uwagę na to, że Ukraina, Białoruś, Rosja są fantastyczną grupą dla nas dotarcia. Czyli na przykład jak ja sprzedaję do programistów, to słuchajcie, ja mam bardzo duży procent ludzi ze wschodniej części Europy, nie? I to dlatego ja jeżdżę na konferencje bardziej na Ukrainę, bardziej na Białoruś, na Rosję, niż na przykład na Niemcy czy na Francję, bo tam mam dużo większy potencjał, nie?
No to ciekawe. Dawid pytał, jakie są formy płatności, na przykład jak sprzedajecie książki, no bo on pytał o SaaS-a, ale wy SaaS-a nie robicie. Nie wiem, czy wdrażaliście płatności w SaaS-ie w tych waszych podejściach, które mieliście. Jakie formy płatności ogarniacie? Jeżeli chodzi na przykład o e-booki, kurs i tak dalej.
To nasze własne, to my tylko właśnie PayPala obsługujemy sensownie. i bo my używamy tam DPD jako platformy dystrybucji, oni mają tylko z PayPalem sensowną integrację i tam no jakby dosyć złożona jest dla nas, nie wiem, obsługa kartą, no podejrzewam, że to tam byłoby do ogarnięcia, ale powiedzmy, że nie jest jakimś dużym problemem. Natomiast SaaS-y, które my robimy klientom, to tam oczywiście, nie wiem, Stripe'a używamy, czy też właśnie też PayPala, nie, i mamy takiego klienta, którym zaimplementowaliśmy na przykład tam automatyczną podmianę bramek płatności, bo się okazuje, że bramki płatności często leżą, więc zaimplementowaliśmy kilka bramek płatności, żeby tam się automatycznie przyłączały, kiedy coś leży, bo zbyt często są płatności akurat, żeby pozwolić na, nie wiem, godzinę downtime'u. Per rynek to się bardzo różni, nie? Niemcy mają jakiś taki dziwny, już zapomniałem, jak tam jest ten nazwa taka, ale
taki Zofort.
Jak?
Zofort jest taki.
Chyba tak. To jest Zofort. Generalnie strasznie mało bezpieczny protokół, ale powszechnie używany w Niemczech i na niemieckich krajach. My robimy, na przykład nad czym my tam teraz pracujemy. Pracujemy nad, nawet już to może nie, już to, co teraz robimy, niekoniecznie są takimi klasycznymi SaaS-ami. Na przykład pracujemy nad platformą, która w Niemczech dosyć mocna jest, jeśli chodzi o pośrednictwo między restauracjami a biurami, w sensie cateringu, jedzenia do biur. Pracujemy nad dużą platformą biletową, bilet.co, od wielu lat, i to jest, oni są bardzo silni w Skandynawii i na Wyspach Brytyjskich, gdzie ludzie umieszczają jakieś tam, nie wiem, koncerty, obsługujemy na przykład stadiony piłkarskie typu, nie wiem, Brøndby Kopenhaga używa naszej platformy do obsługi biletów, nie, i tam są płatności takie na poziomie, że kibic piłkarski kupuje tam bilet na cały sezon, albo tam co miesiąc płaci, albo raz na cały sezon. I to praktycznie działa tak, że w każdym kraju, gdzie nasz klient próbuje wejść, to i tak jest inna bramka jakaś tam popularna. My przez te bramki się dosyć mocno przez te różne płatności przewinęliśmy. Natomiast my sami jako Arkansas, jeśli chodzi o nasze książki czy kursy, to obsługujemy tylko PayPala. I może to też wynika z grupy docelowej, że każdy programista ma PayPala i to nie jest problemem większym.
A jak robicie płatność przez PayPala, to jakoś ogarniacie VAT, czy jak to działa? Czy to PayPal już?
Znaczy nie, musimy ogarniać VAT. No to jest skomplikowana sprawa, myśmy do tego podeszli tak trochę, że jak się pojawiły te zmiany związane z VAT-em, ja przyznam, że tych spraw to tam nigdy nie lubię wnikać za mocno, więc trochę to oddelegowałem, ale my poszliśmy tak na łatwiznę o tyle, że tak, nasza firma jest zarejestrowana w Polsce. Poszliśmy na łatwiznę, że po prostu podnieśliśmy maksymalną cenę, jaką wiemy, że jest możliwa na rynku, jakby z punktu widzenia Polski, po prostu wszystkich charge'ują najwyższy VAT, żeby Urząd Skarbowy się odliczał na najwyższym VAT-cie praktycznie. Nie? I to jest taki hak, że Urząd Skarbowy nie będzie nam za złe, jeśli przepłacimy, a my to w jakimś sensie przerzuciliśmy na klientów tą cenę. Nie? Bo to jest zbyt skomplikowane dla nas, żeby się rozliczać z każdym z krajem z osobna, bo to formalnie powinniśmy tak, że każdy z każdym krajem, skądkolwiek ktoś kupuje, to tam powinniśmy tą stawkę VAT pod niego robić, ale DPD tego sensownie nie umożliwiało, i poszliśmy w drugą stronę. My w ogóle działamy na, no jako software house można powiedzieć, że też, ale na tych produktach naszych działamy na bardzo wysokich cenach i to jest coś, do czego wszystkich zachęcam, czyli jak cokolwiek się sprzedaje, to po prostu dać jak najmaksymalnie wysoką cenę, jaką się da, aż poza strefą komfortu, bo wtedy takie problemy jak kwestia VAT-u czy nie VAT-u, to się okazują, dobra, to tam 20% więcej w tą czy w tą, to przy takich stawkach aż tak wiele zmiany nie robi. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to akurat mam tą książkę. My dosyć mocno mamy strategię błękitnego oceanu używaną w naszych produktach, czyli na przykład my działamy na rynku rubiowym i byliśmy na początku pierwsi, którzy uczyli rubiowców React.js-a, nie? Czyli zrobiliśmy sobie błękitny ocean. Do rubiowców uczyliśmy React.js-a i nieważne jaką cenę mieliśmy za książki, byliśmy jedyni, którzy to robili, nie? I można było brać za książkę $49 bez żadnego problemu, i tak dalej. Tak samo jesteśmy teraz praktycznie jedyni, którzy uczą architektury albo, nie wiem, domain-driven design w świecie rubiowym i mamy kursy online, które teraz brałem $1200 za jedną sztukę kursu online. I to jest bardzo wysoka cena, ale po prostu ludzie nie mają alternatywy, nie? Więc jakby trochę jadę na tym, że mogę... I też $1200 to jest taka duża, tak wysoka cena, że jak ktoś prosi, nie wiem, jak kwestia jakiegoś rabatu, to dobra, dam rabat, żeby ktoś dostał za $900 kurs, to wciąż są ogromne pieniądze, tak? Są wciąż jakby pieniądze, które się opłacają, żeby to sprzedawać. Więc można powiedzieć, że tak to, taka jest jakby strategia cenowa u nas.
Mi się też podobało, jak opowiadałeś, że jak się zgłasza więcej osób i sprzedajesz w pakiecie, na przykład do firmy, to zamiast robić rabat, to jeszcze dajesz wyższą cenę.
No tak, tak. Bardziej szukam, właśnie zawsze szukam, gdzie to można, to już może pokazywać moją drogę, bo jak byłem takim, byłem. Jak zaczynałem jako typowy programista, który nie myślał o sprzedaży, albo sprzedaż mi się kojarzyła z czymś złym, to generalnie myślałem, że wszystko powinno być tanie i dostępne dla każdego. A teraz już po tych wielu, wielu latach faktycznie trochę myślę pewnie jak jakiś wredny kapitalista i patrzę, gdzie tu coś wycisnąć. Ale tak myślę, no akurat z Boguszą się dzieliłem historią, zgłosiła się firma i powiedziała wprost, że chcą tam 15 osób nas dostać na kurs, nie? No to faktycznie moje pierwsze myślenie było takie, nie jak to im dać taniej, tylko jak im zaoferować taki pakiet wokół tego kursu, jakąś taką wartość dodaną dla nich jako dla grupy, żeby im to sprzedać jeszcze drożej, nie? I w tą stronę moje pierwsze myślenie szło ostatecznie.
No i to jest właśnie takie myślenie mocno profitowe, tak, że jesteś w stanie, ale nie takie powiedzmy, że chcesz kogoś oszukać, tylko chcesz wymyślić coś, żeby dać jeszcze więcej za jeszcze więcej, tak, no bo to jest, ja też się na tym, na to przestawiam tak myślowo, bo domyślnie działałem tak, że ktoś mnie pyta, no dobra, to czy jest jakiś rabacik tutaj, coś tam, no to mówię, no to jest jakiś tam rabacik, to nie wiem, 10%, 20%, 30% i tak dalej, a w tym momencie nawet, nie wiem, chyba było wczoraj, przedwczoraj z klientką gadałem na Facebooku, tak, z różnych stron ci klienci przychodzą, z klientką polisową, no i się pyta, gdzieś tam znalazła na forum, ona z jakiejś informacji pytała się, czy jakie są warunki, czy są jakieś promocje aktywne, no i była tam trochę zainteresowana, trochę nie, no i tak z nią zagadałem, że w sensie nie dałem jej żadnego rabatu, ale dałem jej w pewnym rodzaju, może nie zniżkę, ale jeżeli kupi abonament za rok, no to dostanie 2 miesiące gratis, tak? Czyli zapłaci za 12 miesięcy, dostanie 14 miesięcy, tak? Czyli nie, jakby zrabatowałem tego, co jest, zapłaciłem normalną cenę, no dostała w gratisie jakieś tam 2 miesiące i to jakby no deal został zrobiony w przeciągu 5 minut, 5 minut później zapłaciła tam, nie wiem, 1000 zł za subskrypcję na rok. Czyli troszeczkę, no troszeczkę jakby oddałem, tak, no bo dałem te 2 miesiące, ale jednak nie obniżyłem ceny, tylko po prostu zaoferowałem coś dodatkowo. Mhm.
No, ja mam wrażenie, że właśnie podejście często programistów, ale też może podejście w Polsce jest też takie częste, że szukamy, że na dzień dobry to byśmy te rabaty rozdawali. Ja też bardzo mocno działam rabatami, uważam rabaty za fantastyczną technikę sprzedażową, tylko że z tak wysokich cen, z jakich ja schodzę, to mi się i tak zawsze opłaca. Ja mogę zejść bardzo mocno z rabatami i, nie wiem, robić wyprzedaże różnego rodzaju, czy jakieś bundle i to wszystko się i tak opłaca. Natomiast zawsze warto się zastanowić z tej drugiej strony, czy ta druga osoba naprawdę chce rabat, bo chce rabat, czy chce, nie wiem, z przyzwyczajenia zagaduje i z jakiegoś powodu jest zainteresowana naszym produktem i pytanie jest dlaczego i wbić się na tą emocję dlaczego, nie? Na przykład ja miałem książkę, czy nadal mam, i to jest nasz wspólny bestseller, to jest ciekawa historia. Ja miałem bardzo mocną nadzieję na zrobienie SaaS-a wokoło tego, żeby ludziom, programistom, którzy mają rejsowe projekty, jakoś pomagać te rejsowe projekty lepiej pisać, nie? Takie marzenie programisty, żeby wszyscy pisali piękny kodzik. Ja tam zacząłem, używałem techniki Sales Safari, widziałem, że tutaj Bogusz też tego uczy na kursie, i Sales Safari, czyli przejrzałem możliwe fora, gdzie rubiowcy się gromadzą i zobaczyłem, że powtarza się taki jeden wzorzec, czyli Ruby on Rails to jest framework, gdzie jest MVC, takie webowe, no i wszyscy mają problem w Railsach, że tak się jakby narzuca taka technika, że cały kodzik ląduje w kontrolerze. Te kontrolery wyglądają koszmarnie. I nawet pokażę, jaki zrobiłem landing page pod to. railsrefactoring.com. I tam jak zobaczycie, to jest właśnie typowy dla mój przykład, jak ja działam business to developers, czyli dużo operuję kodzikiem, ja uważam, ten programiści po prostu oddychają kodem, nie? I na dzień dobry na landing page'u jest od razu brzydki kod rubiowy i pytanie, czy twoje kontrolery też tak wyglądają, nie? I zauważcie, że ja piszę, to jest też formuła sprzedażowa, którą polecam się zapoznać, czyli Pain Dream Fix, schemat na landing page'u, czyli najpierw mówię, jak to wszystko jest beznadziejne i w ogóle jest wielki, wielki problem, jakby można powiedzieć, że wręcz przypominam temu programiście, który to czyta, jaki on ma problem z własnym kodem, to ten pierwsza część to jest pain, te pierwsze, nie wiem, 4 czy 5 części, a potem jest takie what if. What if to już jest dream, czyli what if you could have speedy and intuitive conventions, czyli atakuje problem, jakby z drugiej strony mówię marzenie, co by było, gdybyś wiedział, jak strukturyzować taki kod w kontrolerze, żeby mniej czasu byś spędzał przenosząc kod z miejsca w miejsce i tak dalej, a potem jest fix, czyli pain dream fix, czyli mówię, mam dla ciebie książkę, która ma ileś tam technik, która ci pomoże w tym wszystkim, co się dzieje. I to jest właśnie ciekawy plot twist, że to miało być na początku SaaS-em. Ja miałem pewne pomysły na to, jak ja w edytor w kodu będę się wpinał, robię typowy refactoring dla rysowych aplikacji i to będzie narzędzie, które ludzie będą płacili subskrypcję miesięczną. Okazało się, że w zupełności ludzi zadowala formuła e-booka. Oczywiście ja wtedy nie mam subskrypcji miesięcznej, tylko raz im płacą $49, ale te $49 dosyć sporo razy już to i sprzedałem. No i też e-book można powiedzieć, że nie wymaga już żadnego maintenance'u, to jest takie powiedzmy uniwersalne i tam od 5 lat ta książka się sprzedaje dosyć dobrze. Aha, i do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że tą książkę sprzedając ktoś się zgłosił, pytał o rabat, bo książka kosztuje $49, ale jakby ja wiem, że ktoś się zgłasza po tą książkę, czy on chce tej książki, czyli okej, czy on zareagował na te painy, które tam wylistowałem, czyli że ma problem z kontrolerami, więc ja zagadałem, to pokaż mi przykładowe twoje rysowe kontrolery, ja w międzyczasie zobaczę, jaki tam rabat ci mogę dać, więc pociągnąłem tą konwersację. Ten ktoś mi podesłał przykładowy rysowy kodzik swój, ja mówię, słuchaj, to jak chcesz, to ja ci mogę z miejsca pokazać, jakbym ten kodzik tutaj pozmieniał, jak skoczymy na kola, i zapłać mi $199, ja się to wszystko poukładam. Nie? Czyli ktoś zapytał o rabat, ja mu sprzedałem za $199 książkę i konsultację na live, znaczy na kolu po prostu, tego kola tam ktoś nagrał, ja mu pokazałem, jak ja bym ten kodzik szybko restrukturyzował i pozmieniał. Typowe refaktoringi zastosował. Oczywiście kosztowało mnie to czas, jakby nie po to idziemy w SaaS-y, żeby ten czas tak spędzać w ten sposób, ale jakby dla mnie to było wręcz fajne spędzenie, nie wiem, 15-20 minut, a zarobiłem na to niezłe pieniądze, więc i tu było tam też już sporo lat temu, ale jakby to znowu chodzi o ten sposób myślenia, nie? Jak sprzedać ludziom wartość. I ten ktoś skończył z tym, że zapłacił mi więcej, ale tak naprawdę więcej też zyskał, nie? Jest, do dzisiaj kupuję wszystkie książki nasze, więc można powiedzieć, że zyskałem fana za pieniądze jego, nie?
Tak, tak, czyli ta cała drabina wartości, że jesteś w stanie po prostu dać trochę więcej wartości za większą cenę. I pewnie jakbyś jeszcze z nim zagadał, on by, nie wiem, był właścicielem jakiegoś produktu albo w software house'u, to byście jeszcze im zrobili szkolenie, jakieś online, stacjonarne, sprzedałbyś im jeszcze 10 kursów.
Tak, tak, tak.
Dobrze,
tak,
dobrze to ciągnąc, jakby jeżeli widzą, że dajesz im coś, tak, i jesteś w stanie rozwiązać ich problemy, to jesteś w stanie, to są w stanie ci po prostu zapłacić więcej. I to on tak się od razu zgodził? Tak, $49, a trzymaj.
Znaczy, prawie że od razu, bo ja szedłem do konkretów, nie? Pokaż mi, co ty chcesz rozwiązać. Tak, tak. Jest ten twój kod i ja ci powiem od razu, co z nim. Znaczy, ja trochę zagrałem na czas, nie wiedziałem od razu, co z tym jeszcze zrobię, ale to podeślij mi kodzik. To był mój standardowy wręcz template w mailu, nie? Czyli jak ktoś o coś pytał, ja mówię, to pokaż mi ten swój kod, nie? Wklej mi go, zobaczymy, czy coś tutaj wymyślę, albo jak ci mogę pomóc, żebym się upewnił. Czasami też mówiłem tak, że chcę się upewnić, że ta książka ci pomoże, nie? Że może już ty już znasz te techniki i może, może moja książka ci nie pomoże niczym, nie? Ta sama książka na przykład, to może w sumie tak zareklamuję, jakby przy swoich SaaS-ach rozważcie e-booki jako takie komplementarne produkty, bo one mogą wam przyciągać klientów na SaaS-a potencjalnie, czyli wokoło problemu, który rozwiązujesz swoim SaaS-em, zrobić e-booka, to jest tak jakby cała się ta drabinka, nie? Ten taki, można powiedzieć, lejek, przez który ludzie wpadają. Z tą książką miałem też ciekawą historię, że aktualny klient projektu, na którym ja sam pracuję też w ramach Arkansas, 4 lata temu, czy 5 lat temu, pamiętam, że to były święta Bożego Narodzenia, kupił książkę, dokładnie tą, i dzień później się skontaktował, poprosił mnie o konsultację, zapłacił za konsultację na Skype'ie, a już parę tygodni później mieliśmy regularne Skype'y umówione co 2 tygodnie z ich zespołem programistycznym, bo się okazało, że mają te problemy i chcą je po prostu rozwiązywać w swoim projekcie, a skończyło się tym, że po prostu po paru miesiącach takich konsultacji on mówi, dobra, Andrzej, czy ty albo ktoś od was z Arkansas mógłby nam tutaj na bieżąco po prostu ten kod tworzyć, nie? I w ten sposób, żebyśmy działali, no i do dzisiaj mamy kilkuosobowy zespół pracujący tego klienta, więc można powiedzieć, że upsell zadziałał, nie? Sprzedałem książkę, a potem konsultacja, a potem nasze główne usługi programistyczne.
Tak, no bo tak w zasadzie naszym celem, pewnie w większości z Was, nie jest konkretnie zrobienie jakiejś aplikacji SaaS, tak? To musi być, to jest tylko jakby środek do celu, no bo chcemy rozwiązywać jakieś problemy i chcemy no jakoś uwalniać te nasze zarobki też, tak? Skalować je i po prostu uwalniać sobie czas i na przykład rozwiązanie może być na przykład e-book, tak? Na przykład e-book, na przykład konsultacje i tak dalej, a potem obok tego może się urodzić jakaś aplikacja, bo takim niebezpiecznym kierunkiem jest wychodzeniem od tego, zafiksowaniem się, to musi być aplikacja, muszę zrobić aplikację, nieważne jaką, byleby zrobić, oczywiście to takie marzenie programisty, żaden programista pewnie, większość programistów nie marzy o tym, żeby siadać i pisać e-booka, tylko woli usiąść i pisać kodzik. No, ale to właśnie widać, że to w ogóle bardzo ciekawe, że te software house'y mają problemy ze zrobieniem takich aplikacji, gdzie mają know-how, wiedzą jak sprzedawać, wiedzą jakie są painy ludzi i tak dalej, a na koniec końców okazuje się, że zrobienie już samego rozwiązania takiego aplikacyjnego może być niełatwe.
Tak, tak, ja wybaczcie, to nie jest autoreklama, bo tutaj prawdopodobnie też nie mam jakichś specjalnych biznesów wobec Was, natomiast jak wejdziecie na stronkę arkansas.com, zobaczcie na stopkę, bo chciałem tylko dopełnić to, co my oferujemy, że my u nas wszystko bazuje w Arkansas i też jakby mój indywidualny przekaz jest taki, że wszystko jest skierowane do programistów Ruby lub może nawet wręcz precyzyjnie programistów Ruby on Rails. I jak sobie zobaczycie te produkty, to bardzo wszystko się kręci, że to rubiowy jest to kupi, więc my u nas jest myślenie nie na zasadzie chcemy mieć SaaS-a, bo się okazało, że tego SaaS-a i tak nie mamy i nie wyszedł nam, ale mamy wszystko, co potrafi mnie zadowolić rubiowca, to próbujemy do niego dotrzeć. I każda z tych produktów czy usług tam wymienionych ma jakąś swoją grupę odbiorców płatnych lub bezpłatnych i gdzieś jakby tworzą nasz ekosystem cały. I to są tak absurdalne rzeczy, jak na przykład to, że mamy przekaz do ludzi pracujących zdalnie i mamy na przykład usługę hostingu Cywilizacji Piątki, żeby ludzie mogli grać w sposób asynchroniczny, bo my bardzo wspieramy asynchroniczną pracę, więc nawet takie dziwne usługi czy też produkty mamy w swojej ofercie. Albo na przykład jak okazało się, że nasz blog jest bardzo poczytny i ma bardzo wiele odsłon dziennie, miesięcznie i tak dalej, to się okazało, że możemy umieszczać oferty pracy dla rubiowców na naszym blogu i za takie coś braliśmy też paręset dolarów sobie na miesiąc i też mieliśmy z tego jakiś tam przychód.
Tak,
I też działamy w open source dosyć mocno, więc to też jest jakiś tam dla nas punkt wejścia, żeby programiści się z nami zapoznali.
A to widzę, jest link do tego The Fuck Up SAP. To jeszcze działa?
Prawdopodobnie jeszcze działa, no.
Login w GitHub.
No właśnie, to jest też login w GitHub, nie? Jakby pytanie, kto jest swoją grupą docelową? Programiści. Czy jest jakiś programista, który nie ma GitHuba? No pewnie nie ma takiego programisty, nie? Więc jakby...
Oj.
Jak możemy zrobić logowanie przez GitHuba, nie? I problem rozwiązany.
No ale to jest, ja tej sopki u Was w sumie nie patrzyłem, ale to jest świetna opcja, bo de facto Ty najpierw możesz wymyślić w ogóle same te tytuły, zrobić jakiś landing page, a potem jak ktoś się zgłosi, to opracować tą usługę daną.
A myślisz, że wszystkie te rzeczy tam istnieją?
to są tak zwane ten Wizard of Oz, tak? Klikasz, coś się wyświetla, możesz zapłacić, a potem team siada szybko, dobra, coś trzeba dostarczyć.
Znaczy nie, tam oszustwa nie ma, ogólnie tam chyba prawie wszystko jest jakby faktycznie istniejące, chociaż nie, mamy Junior Rails Developer Class, które ludzie się zgłaszają, ale my niespecjalnie w tym momencie to obsługujemy, czyli niektóre produkty są trochę wygaszone albo czekają na swój moment. Ja mam taką strategię też, że zasiewam ziarno, czyli robię landing albo robię taką podstawową strukturę, nie wiem, co robimy, jeśli ktoś się zgłosi na dany produkt czy usługę, ale mam dobrą świadomość tego, że rynek na to jeszcze nie jest gotowy, jeszcze nie dzisiaj, ale już tam na przykład, nie wiem, piszę parę blog postów w tym temacie i okazuje się, że za 2-3 lata z tych, nie wiem, zasianych 20 ziarenek, 2 czy 3 ziarenka są dzisiaj nagle kiełkują i są pięknymi roślinami, nie? Myśmy pewne tematy lansowali, kiedy rynek na to nie był gotowy jeszcze, na przykład ja byłem jednym z mocnych ewangelizatorów pracy zdalnej, również w Polsce zresztą w latach 2007-2008, wtedy rynek jakby tego nie chciał jeszcze, to nie było takie zainteresowane, to bardziej było dla takich jeszcze early adopterów. Czasami trzeba mieć cierpliwość z tym, że dany produkt może być świetnym produktem, może być potrzebny ludziom, ale jeszcze nie dzisiaj. Oni są na to gotowi za 2-3 lata.
Tak, ale ty możesz tą edukację przeprowadzić też, oczywiście, jeżeli masz czas, nie? musisz mieć tutaj troszeczkę poukładane już to swoje biznesowe życie, żeby mieć czas właśnie te ziarna siać na kolejne lata. No i właśnie to, to działa fajnie. U nas na przykład w tym rynku ubezpieczeniowym teraz są takie z różnych stron sianie ziaren, machine learning, chatboty. Tutaj ja też na jakiejś konferencji o tym mówiłem. Tutaj ktoś zaczyna coś robić. Tutaj ludzie zaczynają się pytać, po co to są w ogóle te chatboty, o co tam chodzi. I za chwilę teraz widzę, że ludzie zaczynają się tym interesować. Więc to jest takie właśnie edukacja tego rynku. Dobra, chłopaki, jak tam? Jak tam u was? Chłopaki, dziewczyny, nie wiem, czy jakieś dziewczyny do nas łączyły z grupy, chyba nie. Kto ma coś do przedyskutowania? Jakieś pomysły do zchallenge'owania? Jakieś problemy, nie wiem, z czym no, ja mogę pomóc, Andrzej może pomóc, przemyślenia co do jakichś aspektów kursu, prac domowych. Kto chętny do podzielenia się swoimi rzeczami? Nie bójcie się. Macie z czymś problem?
Kto jest w ogóle już na etapie, że, bo ja wiem, że tam tygodnie to poznawałem z tym troszeczkę, to już chyba są, macie już pomysły na konkretne SaaS-y, to ja chętnie bym, nie śledzę wszystkich wpisów na grupie, może jestem w stanie coś, nie wiem, ocenić albo skomentować. Ktoś już w ogóle ma taki pomysł na SaaS-a, że już jesteś na etapie, że już raczej wiadomo, co będzie się tworzyć?
Ja mam pomysł, ale mam bardzo wąską platformę, że tak powiem. Chodzi o to, że aplikacja była tylko na Androida i nad tym się zastanawiam, jak to ubryć. Generalnie boję się porównań na przykład z ceną, bo w moim przypadku byłaby to aplikacja do zarządzania powiadomieniami, w sensie, że wycinałaby ci wszystkie powiadomienia, dostałaby się wieczorem i po jakimś czasie powiedzmy by odpadały te, które są nieważne. Chodzi po prostu o to, żeby się nie rozpraszać w ciągu dnia, a mimo wszystko nie tracić tego, bo jak wyłączymy powiadomienia całkowicie, no to jednak coś tam nam może uciec, co byśmy jednak chcieli zobaczyć. Więc myślałem w tą stronę, ale boję się na przykład porównań do ceny, bo za jakiś czas mogę usłyszeć, że Spotify kosztuje te powiedzmy 20 zł miesięcznie, a za swoją aplikację chcę powiedzmy tyle samo. Gdzie jest tutaj wartość?
Kto byłby grupą docelową planowaną?
Grupą docelową pewnie osoby, które dbają o swój czas, generalnie zaangażowane w produktywność cały czas, w polepszanie, nie wiem jak to opisać tak jednym zdaniem.
Powiem taki trik, jak mnie Emi uczyła definiowania grupy docelowej. Grupa docelowa jest wtedy dobrze nazwaną grupą docelową, jeśli ta osoba, jakbyś spotkał ją na imprezie, meetupie, gdziekolwiek, przedstawia ci się i mówi: cześć, jestem Andrzej, jestem osobą zainteresowaną produktywnością, nie? Jak pytanie, tak bym się przedstawił, czy nie, czy tak by ta grupa docelowa tak działa, czy nie. I jakby należy tak definiować grupy docelowe, że ten ktoś się sam utożsamia z tą nazwą. Na przykład ja uderzam do programistów Railsów, nie? I spotykam na meetupie kogoś i pytam: cześć, co porabiasz, kim jesteś? No, jestem John, jestem programistą Railsowym. Okej, ja już mam do niego tam jakby potencjalnie cały przekaz, więc ja tak nazywam grupę docelową. Więc czasami nasza grupa docelowa jest rozsiana pod tych prawdziwych grupach docelowych, czyli osoby zainteresowane produktywnością albo nie chcące się rozpraszać notyfikacjami, na przykład są wszędzie, ale na przykład bardzo wielu z nich znajdziemy wśród programistów. A teraz też których programistów? No wszystkich, rubiowych, pythonowych, php-owych, dotnetowych, nie? I to są tak naprawdę twoje prawdopodobne grupy docelowe, bo jesteś sam programistą, więc może ci do nich łatwiej trafiać, jeśli dążysz do programistów. Do programistów ja w ogóle zachęcam wszystkie produkty, jakie macie, zastanówcie się, czy mogą dojść do programistów. Programiści są kasiaści i znowu problem porównywania ceną, że Spotify coś kosztuje, nieważne, programista wyda tyle samo w wieczór na jakieś tam kino czy na cokolwiek, tam, szczególnie jeśli uderzamy w rynek globalny i mówimy o Amerykanach, dla których, nie wiem, 50 czy 100 dolarów to są nikłe pieniądze do wydania, nie? Więc jeśli sobie dobrze to zdefiniujemy, to może nam dużo łatwiej być, dużo łatwiej możemy sobie uniknąć tego problemu zastanawiania się o cenę, nie? A cena oczywiście kombinuje jak najwyższą, nie?
No tak, rozumiem, tylko To co mówisz, to faktycznie, ja chciałem w ten sposób zrobić, że chciałem po prostu się rozbić, bo jestem powiedzmy w kilku grupach związanych, choćby grupa Mirobun, czy grupa tego kursu, gdzie jako przedsiębiorcy pewnie będziecie chcieli dbać o swój kurs, więc automatycznie was również, bo do was również w jakiś sposób chciałem uderzyć.
A czemu tylko Android?
Bo iPhone nie pozwala na zarządzanie notyfikacjami, z tego co wiem. Tam jest bardzo ograniczona API. W Androidzie mogę wziąć dowolną notyfikację, skopiować, zmienić cokolwiek. Na iOSie nie mogę nic zrobić.
No tak, to bieda.
No, niestety. Może za jakiś czas to się zmieni, bo iOS na przykład dodał jakieś tam customowe klawiatury jakiś czas temu, więc może i to otworzą, ale nie wiem.
No, dlatego... Taka kolejna rzecz, którą ja stosuję jako technikę w przypadku, że bardziej wychodzę wtedy od pomysłu, bo tak u ciebie to widać bardziej, że wyszedłeś z pomysłem ciekawym, wiem, masz umiejętności programistyczne, żeby to zrobić. I teraz pytanie, czy to jest na pewno problem chwytliwy, nie? Czy ludzie tam się zapiszą, czy ludzie się na to zainteresują. To jest to, co ja robiłem bardzo często, to też technika od Amy Hoy, to landing page, nie wiem, jakaś tam domenka nawet nie jest taka istotna, ale silny landing page i te painy wypisać, nie? I ta część painowa jest po prostu kluczowa i tu widać, że masz już jakąś narrację wokół tego, że pracujesz właśnie nad swoim super świetnym SaaS-em i masz w tym momencie tylko 3 godziny i w tym momencie chcesz tam mieć pełną kontrolę nad tym, że notyfikacje chcesz wyłączyć, ale nie chcesz ich przegapić, nie? I teraz, bo tam są, to może być notyfikacja od twojego szefa, od twojego klienta, od twojej narzeczonej, cokolwiek, ale to jest ważne i teraz chcesz mieć tym pełną kontrolę, więc opisywanie na landing page'u takich bardzo precyzyjnych sytuacji, które są możliwe, że w życiu tego człowieka się pojawiają, powoduje, nawet taki landing page tworzysz, jeszcze nie masz w ogóle aplikacji i tylko mówisz, ok, jakbyś te painy, wiesz, generalnie chcesz od ludzi mieć efekt przytakiwania, ktoś czyta i sobie myśli, mam ten problem, to jest dokładnie to, co mam, nie? I w tym momencie, nawet jak tego jeszcze nie masz, to po prostu mówisz, ok, zapisz się, a będę miał dla ciebie niedługo jakieś dobre wieści, nie? Więc teraz, wtedy twój problem się spodza tego, czy jesteś w stanie przekierować trochę ruchu na ten landing, co pewnie już tam znasz jakieś sposoby na to, nie? I wtedy tak, jest tak. Pewnie nad tym landingiem troszeczkę sobie sterować, nie? I na przykład możesz inny landing mieć pod Rubiowca, inny landing pod twórcę kursów online, inny landing pod twórcę SaaS-a, inny landing do Miro Bird Mafia i tak dalej, nie? I zupełnie inne scenariusze używasz, nie? Miro Bird Mafia, profil człowieka tam jest jakiś wyklarowany i wiesz, znasz tych ludzi troszeczkę, więc piszesz właściwie pod tą osobę, nie? Używasz nawet slangu, który jest używany w tej grupie. To jest bardzo ważne to, żeby z ludźmi się porozumiewać ich słownictwem, nie? I w każdym kontekście ludzie mają to słownictwo inne, więc jak dobrze uchwycisz, to jakby trzymasz w garści człowieka. On czuje w tym momencie, że trafił na kogoś, kto myśli podobnie. I jakby ta konwersja prawdopodobnie będzie bardzo wysoka wtedy.
Okej. A propos tego, co mówiłeś o tej identyfikacji, to generalnie jeżeli uderzasz do grup zawodowych, to jest proste, bo w takiej sytuacji wszyscy się raczej identyfikują jako grupy zawodowe. No jeżeli kogoś spotykasz i pytasz, cześć, kim jesteś, to on mówi, że mam na imię Michał i co robię. Więc ciebie to jest, jeżeli uderzasz do programistów rejestrów, to jest o tyle prostsze po prostu.
Ale właśnie o to chodzi też w tym całym biznesie, nie? Żeby sobie nie komplikować życia za bardzo. Więc na przykład, to też jest moja lekcja od Amy Hoy, tak sorry, że to powtarzam, ale Amy Hoy naprawdę dużo mi dała i jako moja mentorka sprzedażowa. To jest właśnie rozpoczęcie od grupy docelowej, nie? Czyli jak ja już sobie wyklarowałem, że chcę do rubiowców uderzać, bo to jest dla mnie łatwe, to ja już nie myślę o tym, gdzie uderzać do kogoś innego, tylko po prostu co mogę dać rubiowcom, nie? Budzę się każdego dnia i zastanawiam, co mogę wymyślić dla rubiowców, nie? Jak mogę biznes w ten sposób wzmocnić. I mam wrażenie, i to też jest efekt moich niektórych nieudanych pomysłów produktowych czy SaaS-owych, że prawie wszystkie one były problemem, kiedy ja wychodziłem bardziej od pomysłu, a nie od grupy docelowej najpierw, że pomysł był generalnie fajny prawdopodobnie, ale potem był właśnie problem, kto jest tym odbiorcą, nie? Jakby, jak ja mogę sprecyzować to. Jak zaczniesz najpierw znaleźć grupę odbiorców, potem dobrze ich zresearchować, jakie mają problemy rubiowcy, czy tam, nie wiem, twórcy SaaS-ów, czy cokolwiek, to możesz, można powiedzieć, wiesz, podglądać, to jest sales safari robić, nie? Czyli podglądasz, jakiego języka oni używają i szukasz wszystkich wątków, gdzie oni czuć, że opisują jakiś problem, nie? Wypisujesz sobie te wzorce, taka analityczna praca, nie? Że wchodzisz na te wszystkie wątki i patrzysz, co się powtarza, nie? Jeśli notyfikacje się powtarzają jako problem, ja nie wiem akurat, ja osobiście tam też tak nie byłbym grupy docelowej, ale mogę sobie wyobrazić, że to jest wzorzec, który się powtarza I pytanie, jakich oni słów wtedy używają. Kurczę, przegapiłem, nie wiem, włączyłem notyfikację na maksa, zapomniałem włączyć, przegapiłem ważnego maila od szefa, nie? I miałem wtedy wtopę z tego powodu, nie? Więc takie bardzo namacalne te historyjki muszą być.
Okej, okay, dobra.
Tutaj dobra. Łukasz na czacie wrzucił konkurencję przechwytywania tych notyfikacji, Metro Notifications.
Tak, wiesz co, jest kilka tego typu aplikacji, ale testowałem i generalnie żadna nie robi dokładnie tego, co chce i w takiej dokładnie formie. Nie wiem, tam jeszcze generalnie będę się przyglądał tej, co tam mam po stronie konkurencji, ale...
No dobrze, jeśli jest konkurencja, to znaczy, że ktoś to chce, że ktoś to kupuje. Pytanie, czy ta konkurencja jest darmowa, czy jest płatna. Tak. Jeżeli jest darmowa, to się robią problemy.
Najlepiej sprawdzić, nie mają chciał mieć w Google Playu oni.
To, co wrzuciłeś, się zaczyna chyba od $6, o ile się nie mylę. Dobra, no generalnie będę sobie jeszcze badał konkurencję, bo poza tym generalnie za tym Stasem stoi jeszcze jakaś głębsza idea, bo później, jeżeli już na przykład poznamy zachowania użytkowników, będziemy wiedzieli, które notyfikacje są mało ważne, to można by to na przykład te dane połączyć z jakimiś, albo sugerować użytkownikom na przykład asystentki, które by mogły im pomagać zarządzać tymi zadaniami na tej podstawie. Ale to jest już taka dalsza droga, zdecydowanie.
Pamiętaj, że dużo łatwiej się taki biznes wymyśla, wiesz, że fajną masz swoją otoczkę, ekosystem biznesowy planowany wokół tego, ale dużo łatwiej się wymyśla, jak zaczniesz od problemu, który ludziom zidentyfikowałeś, jakby taki jasne scenariusze, jakie mają i potem się to rozbudowuje, bo pewnie wielu z nas tutaj potrafi być bardzo kreatywnych w wymyślaniu nowych pomysłów, ale te pomysły czasami są pomysłami w naszych głowach, które mogą mieć problem potem z przełożeniem na to, że ludzie tego, tobie się wydaje, że to ludzie by tego potrzebowali, ale oni są zdziwieni, że ty im taki problem identyfikujesz, nie? I ja nie mówię, że ten konkretny pomysł jest zły, ja bardziej tego używam, że łatwo wpaść w te pułapki, bo sam w te pułapki wpadłem i kosztowały mnie jakieś grube, nawet setki tysięcy złotych czasami.
Okej, okay, dobra. Dobra, to pomyślę nad tym. Bo generalnie jeśli chodzi o kurs, to jestem gdzieś na początku dopiero, więc pewnie dostanę to zadanie z identyfikacją grupy docelowej w którymś tygodniu wkrótce.
Dokładnie. Jest w jednym tygodniu, tam zaczęliśmy budować taki arkusz z niszami, a w kolejnym tygodniu...
Tak, wiem, ale chyba...
Widziałeś. I w jednym z kolejnych tygodni jest, co na razie jeszcze niezbyt dużo osób się do tego tematu przyłożyło, ale jest opcja tego typu, że bierzemy trzy takie grupy docelowe i robimy takie sales safari, czyli szukamy miejsc, gdzie te osoby się gromadzą i robimy analizę pewnych problemów, które te osoby mają. Jak sobie zobaczysz hashtag tydzień 4 chyba, to jest, tam kilka osób wrzuciło i tam jest zdefiniowana, jest nisza, czyli grupa docelowa, jest jakie problemy te osoby mają i jakie i w jakich miejscach się gromadzą. Więc jeżeli zrobimy coś takiego, jeżeli za jakiś czas więcej osób do tego usiądzie i zacznie to robić, no to zbudujemy sobie wielki taki zestaw faktycznie istniejących, palących problemów. Bo to, o czym ja też mówię w jednych z lekcji, że mamy te cztery poziomy problemów klientów. Problemy te ukryte, czyli klient nie wie, że ma problem, ale nie wie, że ma problem. Na przykład ja teraz zacząłem myśleć, że faktycznie mogę mieć taki problem, że dostać dużo notyfikacji na telefon i nie chcę, żeby zniknęły. Czyli i nie chcę ich dostawać na przykład w momencie, kiedy nie wiem, nagrywam dla was kolejny tydzień kursu albo, nie wiem, mam live'a, tak? A z drugiej strony nie chcę, żeby przypadły. No ale też mogę teraz po prostu wyciszyć telefon albo wyłączyć internet. Też w pewnym sensie rozwiąże ten problem. No ale zacząłem teraz myśleć o tym, że faktycznie może taka coś takiego by mi pomogło. Czyli mamy problem ukryty, jest problem, ale ja o tym nie wiem, trzeba mnie wyedukować dopiero. Problem bierny, czyli ja mam problem i wiem o tym problemie, ale no jestem bierny, tak mi jakoś strasznie nie przeszkadza. Problem aktywny, czyli wiem, że mam problem, wiem, że mam problem i aktywnie poszukuję rozwiązania. No i ta tak zwana wizja, czyli ja jestem tak zdesperowany, że ja sobie nie znalazłem odpowiedniego narzędzia, więc skleciłem sobie jakieś rozwiązanie, na przykład sobie napisałem jakiś program własny albo złożyłem jakieś darmowych narzędzi i się męczę i jestem gotowy zapłacić. Więc jeżeli chcemy się szybko monetyzować, no to szukamy tych problemów palących. I tak jak ja tam gdzieś wspominam, i to też Amy Hoy właśnie mówiła, że możemy na przykład szukać po różnych takich forach, gdzie klienci mówią o jakimś produkcie. Czyli klient pisze na przykład na forum takim typu User Voice o problemach z daną aplikacją, że to mu nie pasuje, i tu widzimy, że ten klient jest gotowy zapłacić, on korzysta z tego rozwiązania, ale i tak mu nie pasuje, on jest gotowy zapłacić za coś, co jest jakby dopasowane do niego. Także jest sporo takich właśnie fajnych ćwiczeń.
To wiesz co, mogę jeszcze temat pociągnąć, bo na przykład ostatnio trafiłem na forum dla twórcy kursów, że ktoś się zastanawiał, powiedzmy dane 150 osób, jak wygenerować tym 150 osobom certyfikaty ukończenia kursów jakoś tak bardzo szybko. I też się w sumie zastanawiałem wtedy, czy by tego tematu dalej nie pociągnąć. Tam rozwinęła się dosyć ciekawa dyskusja, finalnie chyba to rozwiązali jakąś korespondencją seryjną w Wordzie czy czymś takim. Generalnie, jeżeli ci ludzie mają rozwiązanie, które jest powiedzmy darmowe, bo jest w Wordzie, to czy warto by było ten temat rozwijać dalej, bo taki system by pewnie działał na zasadzie jakiejś integracji z powiedzmy z WP IDEA czy z czymś.
WP IDEA ma certyfikaty, jak coś.
Tak? No dobra.
Nie testowałem, ale jest moduł certyfikaty dla uczestników kursu i teraz jakiś już update był. Więc
okay.
To mi się wydaje zbyt małym właśnie takim painem, tak? Czy bardzo dużo osób ma problem i czy ten problem jest palący, czy oni nie są w stanie go rozwiązać odpalając Worda i robiąc po prostu korespondencję seryjną bardzo szybko. Wydaje mi się, że...
Ale z drugiej strony, bo akurat jestem twórcą kursów i temat certyfikatów jest mi bliski, bo ich nie wydałem ostatecznie. Jakbyś mi podał wiesz, też jeden prosty argument, a na pewno byś go łatwo znalazł za chwilę, dlaczego właśnie mam nie użyć, nie wiem, Worda czy czegoś takiego, bo tam raptem tych sztuk do wygenerowania mam, nie wiem, 100. Ale naprawdę, jak powiedziałeś o tych certyfikatach, sobie przypomniałem, że chcieliśmy to zrobić, a w końcu nie zrobiliśmy. Generalnie tematu nie ogarnęliśmy, a faktycznie było to fajne, więc potencjalnie nawet jestem potencjalnym swoim klientem na to. I to czasami jest tak, że jak ktoś jest twórcą kursów online, to też pytanie, czy on ma mindset szukania zaoszczędzenia $50, czy nie ma takiego mindsetu, bo mi się wydaje, że może nie mieć, on zarobił na tym kursie tam ileś kasy i on jakby nie szuka oszczędności w tym momencie, tylko szuka rozwiązania problemu, nie? Więc jakbyś mi dał, nie wiem, bardzo prostą formatkę, uploadnij swoje logo, uploadnij jakieś tam swoje teksty, co chcesz tam zobaczyć, cokolwiek, czy to jest osiągnięcia narzędzia, czy jest, no Sasa pewnie, nie wiem, czy koniecznie to Sasowo formuła, ale jakby problem jest, jak mi dasz szybko rozwiązanie, to prawdopodobnie, wiesz, nie będę długo się zastanawiał, żeby kliknąć kupię, nie?
Tak, dokładnie.
I to chodzi o to, żeby się nie przejmować tą konkurencją aż tak mocno. I też właśnie jest taki wątek, że jak uderzamy do w miarę zasobnych klientów, to nie są ludzie, którzy robią research, zaoszczędzić $20, nie? I to jest właśnie ważne, żeby wybrać tą grupę docelową jako w miarę majętną, a szczególnie jak ruszamy na rynek globalny, to na przykład, nie wiem, mówimy, nie wiem, amerykański programista czy amerykański twórca kursów, to ja mam tak sens skonstruowaną książek, że to ma być impulse buy tak zwany. $49 jest dla Amerykanina impulse buy. Dla Polaka to jest coś, co będzie mielił w głowie przez kilka dni, również programista, ale amerykański programista to mniej więcej tyle wydaje, nie wiem, tam jak kupuje 3 kawy swoim znajomym i tak dalej. Więc jakby zupełnie inny przedział cenowy i też nie zastanawiałem się tak bardzo nad tym porównaniem, więc tutaj bym właśnie widział tą różnicę między może rynkiem globalnym i rynkiem polskim, jeśli uderzamy na rynek globalny do takich grupy docelowej, która ma kasę, że w ogóle nie myślimy o konkurencji wtedy. Ja nie myślę o konkurencji, ja nie myślę o tym, czy ktoś ma inną książkę, w której rysowe kontrolery, nie wiem, są też opisane, jak je dobrze opisywać. Pewnie już teraz są jakieś takie rzeczy, ale też znowu nie myślę w tych kategoriach, bo ten ktoś najwyżej kupi dwie książki. To nie jest kwestia albo-albo. Ten ktoś ma kasę na obie książki. Kupi moją książkę i kupi jeszcze kogoś książkę. Nie? Więc dlatego jest tak kluczowe to wybranie dobrej grupy docelowej, żeby pójść na łatwiznę, nie? Pójść na łatwiznę, że po prostu ci ludzie płacą duże pieniądze tak czy inaczej. Jakby po co uderzać do ludzi, do których wydatek rzędu tam, nie wiem, kilkudziesięciu dolarów jest naprawdę znaczącym wydatkiem i on woli się stanowić, czy on chce na to wydać na twój produkt, czy nie wiem, na ubranka dla dzieci swoich, to jak najbardziej ten rynek jest oczywiście, że też warty uwagi, ale dużo łatwiej jest pójść do ludzi, którzy mają po prostu duże pieniądze i to jest nieznaczące dla nich, nie? I w ten sposób te grupy docelowe dobierać. I też programista, będę używał tego przykładu, wiem, że on dla was jest trochę obcy, ale programista Ruby, do czego on jest przyzwyczajony do płacenia? Nie dawać mu formuły, do której on nie jest przyzwyczajony, czyli dobrze zrobić research, jakie narzędzia kupują rubiowcy SaaS-owe. Nie chodzi o to, że szukamy konkurencji, szukamy po prostu, do czego jestem przyzwyczajeni. I nie wiem, w Rubim jest na przykład Code Climate bardzo popularny, więc jak zrobię narzędzie podobne do Code Climate do oceny jakości kodu, to ludzie są już przyzwyczajeni do tej formuły. Oni są przyzwyczajeni do tego, że repozytorium GitHubowe jest wpięte do tego narzędzia, więc ja im nie daję nowej, dziwnej formuły produktu, ja im daję coś, co oni znają. Jest dużo e-booków o pisaniu kodu w Rubim, ale to pewnie w każdej społeczności programistycznej to jest. Więc ja nie silę się na pomysły, nie wiem, mobilowej aplikacji dla programistów Rubiego, bo to by było dziwne. Ja musiałbym ich, nie wiem, przyzwyczajać do tego, że można pisać Ruby na mobilu. Pewnie jest to realne, ale po co ja mam iść na skomplikowany sposób edukowania rynku, jak to robić, jak ja mogę formułę produktów, tak jak na przykład jestem wielkim fanem, znowu, strategia Błękitnego Oceanu, czyli wymyślamy sobie nowy rynek, ale nie wymyślamy sobie nowej grupy docelowej aż tak bardzo, nie wymyślamy sobie formuły samego produktu, my tylko wymyślamy, co jest mięsem tego produktu, nie? Czyli kursy online w świecie rubiowym już się przyjęły, ja nie chciałem ich wypuszczać 4-5 lat temu, ale dzisiaj kursy online są powszechną formułą dotarcia z wiedzą do wręcz jest wielki hype na to, więc dzisiaj jak najbardziej wypuszczam kursy, ale już temat kursu DDD dla rubiowców, domain driven dla rubiowców, kompletny błękitny ocean, nie mamy konkurencji w ogóle.
Tak w sumie myślę, że taka apka do certyfikatów, czy to z, no pewnie model abonamentowy by tu się jakoś specjalnie nie sprawdził, ale taka jednorazowa płatność na przykład, że to już można pokombinować, to jest dosyć proste w implementacji, ba, można zrobić taki MVP konsierżowe, że jest landing page, wszystko pięknie, payny, opisane i tak dalej i gość zostawia swoje dane, czy tam wysyła jakieś dane, a ty mu robisz korespondencję seryjną szybko w Wordzie i odsyłasz PDF-y.
Tak się właśnie zastanawiałem, czy po prostu nie zaproponować w takim razie takiej usługi za jakąś kasę i po prostu wygenerować te dokumenty jakkolwiek, ale przysiadłem po prostu do kodu, żeby zrobić to jakoś automatycznie, chociaż w połowie. I w międzyczasie właśnie rozwiązali ten temat, że korzystałem z korespondencji seryjnej i tam porzucali jakieś tutoriale i na tym się temat zamknął. Dlatego tak się właśnie zastanawiam, czy to jest w takim razie wystarczający pain, czy lepiej olać temat, jeżeli to tak szybko ucichło.
Rozwiązanie jest bardzo proste, więc według mnie, czy to zadziała, czy to nie zadziała, ty nie stracisz w zasadzie czasu. A ja widzę tutaj dużo możliwości takiego upsellingu. W ogóle możesz poza certyfikatami zacząć dawać, nie wiem, mieć 5 rodzajów takich nagród na koniec kursu, nie wiem, plakietkę jakąś, jakiś, nie wiem, pin, tak jak u Mirka w tych programach i ktoś sobie wchodzi, wybiera, dodaje logo i jeszcze potem ogarniasz wysyłkę tego wszystkiego i ktoś kończy kurs, wrzuca informacje, nie wiem, listę klientów z adresami do ciebie, a ty im drukujesz certyfikaty, robisz certyfikaty, drukujesz, wysyłasz jakieś piny dedykowane i tak dalej i on ci za to płaci jakąś kasę, wszyscy są zadowoleni, twój kurs jest mega profesjonalny i to jest wyoutsourcowane, tak? No ja na przykład myślę, żebym mógł z czegoś takiego skorzystać nawet, z takiej usługi, bo no nie chciałbym mi się tego ogarniać samemu, a delegowanie tego komuś, kto się w ogóle na tym nie zna, może być też takie, powiedzmy, problematyczne, że tłumaczyć mu. I teraz tak myślę, że nie, możesz zapytać kogoś, kto robi kursy, gdzie był Mirek, i zapytać się, czy jeżeli byłaby taka usługa, że tutaj certyfikaty, tutaj jakieś te dodatkowe rzeczy, wysyłka, kompleksowe ogarnięcie tego wszystkiego, plus jeszcze pewnie jakieś można rzeczy powymyślać, czy coś takiego było, czy by się na przykład na coś takiego mógł zdecydować. A zacząć można od prostego landing page'a i zrobienie, znaczy wygenerowanie, nie wiem, PDF-ów w formie, nie wiem, w dotnecie czy w czymś, to jest prościzna, tak? To jest...
No tak, zgadza się.
Michał, ja nie wiem, czy ty jesteś świadomy, więc przepraszam, jeśli taką oczywistością zarzucę, ale ja cię znam, bo masz dobry branding, bardzo dobry branding. Dla mnie oczywistą twoją grupą docelową to są twórcy programistycznych kursów online. I teraz pytanie, wydaje mi się, że już to jakby trochę sobie do tego dotarłeś, bo masz dobry wizerunek, masz się czym pochwalić w tym temacie, jesteś jakby, nawet jesteś w jakimś sensie role model tutaj. I teraz wszystkie problemy, jakie identyfikujesz, w tym te certyfikaty, ty powinieneś mieć według mnie produkt na wszystko. Certyfikaty, jakbyś nawet wypuścił swoją własną platformę do kursów online, ja wiem, że to dużo roboty i nie chcecie w to jakby nawet za bardzo w tą stronę ciągnąć, bo to jest po prostu zakopałbyś się, ale jakbyś ty miał na dzisiaj gotową platformę kursów online, ja bym ci prawdopodobnie zaufał. Bo wiem, że robiłeś inne platformy, wiem, że się przedałeś przez różne problemy, prawdopodobnie miałbyś u mnie efekt przytaknięcia, byś mi powiedział, wybadałbyś, że ja używam Teachable, żeby specjalny landing pod to, że Teachable jest beznadziejne. Dlaczego jest beznadziejne? Byś mi przypomniał, byś powiedział, tutaj jest nowa platforma i zapraszam cię do testowania czy do używania. Nie? Tak samo z tymi certyfikatami, to też jest kwestia takiego podejścia indywidualnego, że jak sobie zrobisz listę swoich potencjalnych klientów, bardzo konkretnych osób, w tym na przykład ja, i mi wejdziesz na mój landing page mojego kursu, wiesz jak się nazywa, wiesz jaki mam logotyp i tak dalej, to zrób mi przykładowy certyfikat, że ja skończyłem kurs swój własny i spytaj, czy chcesz, czy Andrzej, czy chcesz takie kursy za tyle i tyle, takie certyfikaty za tyle i tyle kasy, będziesz to miał za tydzień, nie? Tylko podeślij mi listę nazwisk, tak? I okej, czy to z tyłu to używasz SAS-a do tego, żeby to tam, czy tam jakiegoś tula programistycznego, czy zlecasz to asystentce, z mojej perspektywy jest to mniejsze znaczenie ma to, nie? Po prostu za konkretną kasę mam problem rozwiązany. I swoją drogą podeślij mi ofertę, jeśli chcesz to wchodzić.
Wiesz co, nawet tak szczerze zastanawiałem się ostatnio, bo jest dużo osób do mnie pisało z pytaniem, jak, w jakim języku w ogóle wydać kurs, jeżeli byśmy chcieli go wydawać, też mam parę przemyśl na ten temat. Generalnie chciałem na końcu tego wpisu rzucić jakąś ofertę, że jeżeli chcesz prywatnej konsultacji, to się odezwij i zobaczyć, jaki będzie odzew, więc tak, faktycznie myślałem o tym trochę.
W jakim języku, w sensie, czy polskim, czy angielskim, czy w jakim języku programowane?
Polskim czy angielskim. Okay.
W jakim języku zrobić kurs? W Javie.
No, najlepiej, u mnie działa.
Miałeś swoje kursy te programistyczne po angielsku czy po polsku? No.
Ja mam swoje po polsku.
Tylko po polsku, tak?
Tylko po polsku w tym momencie.
I ty na Udemy masz wszystko? Czy nie wszystko?
Tak.
Na Udemy.
W tym momencie wszystko na Udemy. Mam na YouTube, ale to już generalnie nie należy do mnie. A szkoda. Ale się prawie nauczyłem dzięki temu, że to już nie należy do mnie.
Javę masz? Tylko czy jeszcze?
Tak. Java, Android, Spring.
Wklej tak link z ciekawości, jakbyś mógł.
Dobra, zaraz coś wrzucę.
A czemu nie należy do ciebie? W sensie zrobiłeś kurs i...
Tak, sprzedałem go. To był generalnie mój pierwszy kurs dawno temu i to było na zasadzie, że znalazłem firmę, która chciała... która po prostu się zajmowała wydawaniem kursów i w tym momencie ten kurs ma chyba 150 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Więc trochę szkoda, że sam go nie zrobiłem. Zastanawiam się, czy jakbym teraz wydał taki kurs, to czy bym... jakbym mógł to inaczej zmonetyzować. Po prostu. To jest generalnie dużo rzeczy do opowiadania i myślę, że mogłem też faktycznie parę rzeczy jeszcze przekazać.
No zdecydowanie.
Ja jeszcze rzucę taki inny przykład propos grupy docelowej, bo nie tylko grupy zawodowe się utożsamiają z czymś tam, ale ja na przykład jestem hobbystycznie szachistą, nie? I to jest książka szachowa, a propos rosyjsko, to jest książka szachowa. Więc ja jedną z moich grup docelowych, jaką rozważam, to są szachiści, ale uważam ją za trudną grupę docelową, bo są jednak mniej majętni niż programiści, więc dużo, dużo ciężej będzie się rzeczy sprzedawało. Jeśli chodzi na przykład o sasy dla szachistów, bo mam nawet zaimplementowane jakieś tam prototypy, to akurat sasy nie są formułą, którą szachiści jakoś masowo już przyjęli. Więc po zrobieniu researchu odpuszczam sobie na razie robienie jakichś wielkich narzędzi wokół tego. Może bym sprzedał, nie wiem, 5 czy 10 sztuk w miarę łatwo, ale pytanie, czy doszedłbym do 100. I po prostu szachiści na razie nie są przygotowani na sasy. To nie znaczy, że nie będą za 3 lata, ale nie moim kosztem, nie ja będę ich edukował. Są narzędzia, które stają się popularne, ja poczekam, aż ludzie się z tym oswoją i potem będę mógł powiedzieć, no to jest jak chessable, tylko ja robię to i to, nie? Czyli zawsze się dobrze jest umieć porównać i jakby nie wychodzić z czymś. Na przykład szachiści masowo kupują książki, więc jak ja bym chciał do szachistów z czymś uderzyć, to prawdopodobnie formuła książek byłaby zupełnie spoko.
No tak, to też jest ważne, że trzeba popatrzeć, co dana grupa docelowa kupuje, tak? Jak zrobisz sasa dla hydraulików, no, możesz mieć problem, bo nie wiadomo, czy ci ludzie, mimo że oni będą mieli jakieś tam pejny, tak?
To może ktoś chce rzucić jakieś swoje pomysły na grupę docelową, a ja pohejtuję, jak mi to dobrze idzie.
Ja mogę opowiedzieć o moim projekcie trochę.
Dawaj.
Ja już jestem na etapie wprowadzania na rynek szerszy. My tworzymy program do pasa do rejestracji czasu pracy w firmach. Zastępujemy kartkę i długopis tabletem albo smartfonem, na którym pracownicy się odbijają, czyli wjeżdża się w firmie tablet, pracownicy się tam odbijają, robi im to zdjęcie i wszystko ląduje w panelu w chmurze, nie? Mhm. Gdzie właściciel firmy ma dostęp, może sprawdzić, kto jest w pracy, wygenerować raport miesięczny jednym kliknięciem.
Mhm. Brzmi super.
No i tutaj jest głównie tej grupę znamy, no bo to są wszyscy praktycznie przedsiębiorcy, którzy w tej chwili używają standardowej listy o obecności, albo część klientów mamy takich, którzy mieli takie zaawansowane tam systemy ERP, czyli czytnik, serwer, infrastrukturę, ale okazało się to na tyle skomplikowane i nie sprawdzało się u nich, że przechodzą po prostu na nasze rozwiązanie.
A ilu już macie klientów?
Nie, my dopiero ten. My jesteśmy 10 klientów mamy takich, których sobie zebraliśmy w trakcie tworzenia tego, czyli jacyś znajomi albo przedsiębiorcy lokalni, a dopiero tak właściwie wczoraj wystartowaliśmy z AdWordsami, więc tam wczoraj, ale tak też testowo i wczoraj po pierwszej emisji AdWordsów, gdzie ustawiliśmy budżet na 10 zł, to mamy 3 klientów, w sensie 3 zarejestrowanych u użytkowników, więc uważam, że to całkiem spoko nawet, nie?
Mhm. Nie, no, pomysł brzmi rewelacyjnie, ale to jakby chcecie wprowadzać całą usługę, że też te tablety dostarczacie, czy to już...
Nie. Myślałem o tym, ale chciałbym tu możliwie właśnie wejść, żeby to można jak najbardziej skalować i tablety są po stronie klienta, ewentualnie też przygotowujemy ofertę dla takich osób, dla monterów, instalatorów, gdzie oni będą mogli polecać to klientom, montować im to i czerpać prowizję z tego, ile klient będzie tam płacił. Czyli tam 20% dla montera za polecenie tego i za zamontowanie.
Mhm. Ile ta usługa kosztuje mniej więcej? Macie jakiś ten landing page?
Możesz tak, to publikować. Możecie wejść sobie, ale to jeszcze ten. Dlatego AdWordsy póki co mają niski budżet, bo badamy reakcję. Jeszcze nie jest tak skończone na perfekt, ale chcemy mieć jakiś odzew od klientów. Tam jest workword.app. To cena zależy od ilości pracowników w firmie. Najtańsza tam jest do 5 pracowników za 27 zł miesięcznie, a jakieś tam powiedzmy do 20 pracowników za 80 zł. To i tak ten, jeżeli ktoś się na to decyduje, to bardzo szybko może mu się to zwrócić, bo teraz, że to jest czas, który oszczędza na podliczaniu papierowej listy, a dwa, oszczędza na tym, co pracownicy mogli oszukać, czyli wpisując się wcześniej albo wpisując się za kolegę.
A czy to tam macie jakąś weryfikację, nie wiem, odcisków palców? Jak
nie, u nas działa ten, u nas są foto potwierdzenia.
Aha, zdjęcie.
Robi zdjęcie, dobra. Tak, ale w tej chwili ten, jeszcze nie podpinamy tego pod żadne algorytmy, bo po wprowadzeniu RO do zdjęcia, które jest obrabiane przez algorytmy i na podstawie niego można zidentyfikować osobę, też podchodzi pod dane biometryczne, a to jest problematyczne trochę. Więc póki co to zapisują się zdjęcia i pracodawca wygeneruje raport, no to może sobie te zdjęcia szybko przeglądać, czy to jest ta osoba, która powinna być w ten sposób.
No, fajna opcja.
Bardzo fajnie.
To też jest pytanie, będę miał właśnie tutaj, do prawniczki twojej, wiesz, to co ma być tam, ten live chat, czy tam później jakąś płatną usługę z nią właśnie, żeby pod to przygotować regulamin. Bo ciekawe jest to, że właśnie same zdjęcia można zbierać i to są po prostu dane osobowe, ale jeżeli byśmy te zdjęcia już przepuszczali przez algorytm, to już się robi, to są już dane biometryczne wtedy.
Spoko. Spoko. Może ewentualnie, jak chcesz to napisać tam na grupie naszej, to od razu będzie, bo tak wiesz, nie wiem, czy to tak łatwo odpowiedzieć na szybko na live'ie. Może być jakiś, wiesz, bardziej skomplikowany temat, to.
No, ja mam świadomość, że ona mi tego ten, że jak ona coś powie, no to powie tylko coś.
Panie, zapomni pan.
No, ale ten, ale.
No. To ale... napisz tam na grupie tej naszej, to ja to sobie gdzieś zapiszę, albo ona też jest na grupie, jakby coś. Może ją nawet
zapisać. Ciekawe ci wam powiem, bo ostatnio właśnie to, co pytałeś się, Andrzej, właśnie o to, czy my te tablety też będziemy dostarczać, no to właśnie chcę jak najbardziej od tego uciekać, żeby nie tworzyć w firmie pracowników działu, że trzeba te tablety kupić, sprzedawać, gwarancje i tak dalej. Bardzo mi się spodobał model biznesowy od tych hulajnów, Lime, gdzie znacie to, czy nie? Twojej nogi Lime?
Ja znam, że istnieją,
ale nie wiem. Płacą za ładowanie, tak?
Słucham jeszcze raz?
Chodzi o to, że płacą po prostu za ładowanie. Są osoby, które jeżdżą
po mieście. Tak, no właśnie to jest ten. Nogi,
wypłaca kasa.
Ekstra to ogarnęli, że też nie mają swoich pracowników, którzy te hulajnogi zbierają i zajmują się nimi, tylko każdy może sobie ściągnąć aplikację, dołączyć do programu ich i oni płacą za to, że ty tam po 19 te hulajnogi zbierasz, ładujesz w domu i następnego dnia je rozkładasz. Nie? Dla mnie to jest mistrzostwo świata. Hmm.
A powiedz, to może być ciekawe dla osób, jak ty zidentyfikowałeś ten problem? No bo zakładam,
ciekawe,
że
to było. Tak, znajomy. Jasne. To właśnie zaczęło się od tego, że mój znajomy ma tam pewne szczyrku, on ma 6 knajp, 150 pracowników i on miał problem z tym, że wpisywali się jak chcieli na te papierowe listy i powiedział mi, ja go tam obsługuję troszkę informatycznie, chcieliśmy taki program znaleźć i wdrożyć, ale jak rok temu szukaliśmy, to nie znaleźliśmy takiej firmy, która robi dokładnie to. Dzisiaj wiem, że były 3 takie firmy w Polsce samej, ale jakoś nie mogliśmy na nie trafić, no i ja stwierdziłem, że mu to zrobię. Jak już to skończyłem, to zauważyłem w sumie, że można to fajnie sprzedawać, więc policzyłem go trochę mniej, a w zamian sobie to po prostu rozwijam dalej teraz.
No i to bardzo tutaj ma taki potencjał do skalowania tego faktycznie globalnego, tak, bo myślę, że w większości krajów to będzie działało po prostu podobnie. Tak jak u nas jest problem, że te rynki ubezpieczeniowe działają inaczej, ci ludzie działają inaczej w różnych krajach, to tutaj...
A tu też wchodzi taka kwestia, bo my w tej chwili skupiamy się tylko na liczeniu czasu pracy i na generowaniu takich podstawowych raportów, bo gdybyśmy głębiej chcieli wchodzić, to też chodzi, że jest później prawo pracy polskie, prawo pracy w Anglii, w Niemczech i tak dalej. Możliwe, że kiedyś będziemy w to wchodzić głębiej, ale w tej chwili chcemy być najtańsi w Polsce i w sumie mieć taką najbardziej podstawową wersję, którą każdy i tak potrzebuje mieć. Nie wchodzimy aż tak.
Do czego najtańsi chcecie być?
Bo mamy najuboższą z tych wszystkich firm w Polsce, w tej chwili mamy najuboższą ofertę.
Ale sam mówisz, nawet ty szukałeś, nie znalazłeś w ogóle konkurencji wtedy, nie?
Wtedy, wiem, bo...
Czyli twoi klienci to totalnie też nie znajdą tego, nie?
Wiem, ale jakoś przyjąłem także ten. Możliwe, że to jest do przemyślenia, ale w tej chwili już się spotkałem ten, już tam jestem po rozmowach z kilkoma klientami, którzy do nas wczoraj już trafili właśnie, czy tam na stronę, czy przez Facebooka i już tam były właśnie rozmowy, że dałoby się trochę taniej, czy...
No to Polacy, tak?
To chyba normalne.
Tak. Zapomnij.
Polacy. Nie, w tej chwili wiesz, dla nas jest ważna bardzo lepkość tego, że ja w tej chwili się utrzymuję całkowicie z czegoś innego. Ten SaaS, ja prowadzę agencję interaktywną, ten SaaS tworzymy tymi wolnymi zasobami, które mamy w agencji interaktywny. Ja bym był nawet w stanie dać pierwszy rok wszystkim w Polsce za darmo, żeby oni w to weszli, a nie mogli później wyjść już po roku z tego, nie?
Ale ja nie wiem, skąd się bierze tutaj wśród wielu z nas ta tendencja do zostawiania pieniędzy na stole. Dajmy wszystkim za darmo, wszyscy będziemy szczęśliwi, nie? A potem będziesz miał na, wiesz, obsłudze iluś tam klientów za jakieś niewielkie pieniądze, nadal będziesz musiał prowadzić agencję interaktywną, ponieważ będziesz miał wyjścia, bo będziesz miał za małe przychody z tego.
Ja nie mówię, że to jest dobre podejście. Ty na pewno masz w tym temacie większe doświadczenie. Gdybyś mi powiedział, że ceny razy dwa.
No nawet nie wiem, czy nie razy kilka, bo znaczy wiadomo, że teraz tobie jest łatwiej może trochę dojść na rynek polski, może ich przyciągasz, chociaż landing masz całkiem sensownie zrobiony po angielsku. Wydaje mi się, że ta cena może... Czasami cena niesie ze sobą przekaz. I twoja cena niesie ze sobą przekaz, to jest jakiś shit.
No właśnie, mam świadomość tego i obawy z tym związane też.
No, więc ja bym na przykład ci powiedział, że jakbym zobaczył na dzień dobry nie 27 zł za 5 pracowników, ale 270 zł, to ja bym poczuł, okej, oni coś tam mają ciekawego, okej, to jest dla mnie drogo, będę pewnie pytał o rabat, ty z tych 270 już łatwiej zejdziesz niż z 27, nie? Tak. Pamiętaj, że to są dwie oferty, to, że ty komuś tam, nie wiem, dzisiaj rozmawiałeś z kimś za 27 zł czy za 87 zł, to jest dla niego oferta, za chwilę zmieniasz ofertę, dla nowych będziesz miał wyższą, nie? Ale to brzmi bardzo, bardzo tanio, za tanio po prostu, nie? To 27 zł, to pomyśl sobie, jeśli mowa o pracodawcy, który ma 5 czy 20 pracowników, jego przychód tam miesięczny czy zysk miesięczny jest prawdopodobnie rzędu, nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy czy kilku tysięcy minimum, tak? I ty się wbijasz w jego budżet w tym momencie, nie? To chcesz być, wiadomo, nie wygrywasz całego dopuszczalnego budżetu, ale on dysponuje dużym budżetem. I bardzo dobrze celujesz w przedsiębiorców zatrudniających, wiesz, dużo ludzi, gdzie lista płac jest problemem. To jest bardzo majątna grupa ludzi, więc tutaj bezsensownie się, wiesz, zawężać cenowo w dół, nie?
Pewnie tak jest, jak mówisz, ceny po prostu wystartować z czegoś i ten cennik pewnie będzie się zmieniał w przyszłości.
A druga rzecz to, znaczy w ogóle naprawdę pomysł wydaje się trafiony i wydaje się, że masz to dobrze przemyślane, więc ja naprawdę prawdopodobnie jestem ostatnią osobą, która może jakieś rady tobie dawać, nie? Ale tak na czuja tylko obawiam się, bo to jest tak, że masz potencjał na aplikację, która będzie używana po prostu masowo, skala ogromna i bardzo ładnie się będzie skalowało na wszystkie rodzaje biznesów, ale takie aplikacje też mają początkowy problem z tym, że jak jest dla wszystkich, to nie wiadomo, czy nie jest przypadkiem dla nikogo, nie? I czy nie łatwiej by ci było pozycjonować się marketingowo, jeśli twój znajomy prowadzi tam, nie wiem, cokolwiek, jakiś tam biznes konkretny, już masz jego testimonial, że to nie dla sobie, ten rodzaj biznesów się wypozycjonować. I nie trzeba się wtedy ograniczać z tym, że tylko do nich na początek, tylko chodzi mi o to, żeby mieć świadomość, że masz na przykład wiele landing page'ów. Możesz mieć inną nazwę dla fryzjerów, inną nazwę dla fabryki, inną nazwę dla sali weselnej, nie?
Jasne.
Jakie to jest bardziej chwytliwe, jeśli ktoś, bo tam widziałem jakiś testimonial z sali weselnej, jak będziesz miał, wiesz, napisane, kurczę, nie wiem, nie wiem jak to ująć, bo strasznie długie wyjdzie, ale coś w stylu, wiesz, lista obecności salweselnych.pl, nie? I po prostu to jest już twój nowy brand, nie? I pod tym brandem działasz na sale weselne i uderzasz do wszystkich sal weselnych, wiesz, w Polsce, w Niemczech i tak dalej, nie?
No to jest ten, to jest fajny pomysł, dzięki, właśnie, żeby tworzyć ten, wiesz, landing page dla konkretnej branży.
I no i na landing page masz wtedy na przykład zdjęcia już sal weselnych, nie? Już masz tylko i wyłącznie testimoniale innych sal weselnych, po prostu masz perdana branża, to wszystko porobione, nie?
To zapisuję już jutro, działamy. Ja to ten, to naprawdę fajny pomysł i faktycznie odbiór tego może być lepszy, gdyby sam ofertę do osoby, która ma coś wspólnego z tym, konkretną dziedziną.
No i 20% dla montera to ten. To ja zostanę monterem, bo przecież to jest tak genialny pomysł na dochód pasywny, że raz zamontujesz, no z głowy generalnie.
Oczywiście tam chcemy, że 20% czy tam 30% to nawet może być w pierwszym roku, w drugim już chcemy trochę zejść, w trzecim jeszcze bardziej, tam będziemy już do 5%, żeby tam przez 2-3 lata było w ten sposób, nie? Żeby było poczucie, że to jest taki pasywny dochód, ale nie na zawsze też. No.
Ceny razy 10 i od tego 20%.
Zapraszam.
Masz, wiesz, 70 monterów, to jest grupy. Ruszamy w Polskę. Andrzej nawet swoich zdalnych pracowników będzie tym weryfikował, czy są w pracy, czy nie. No, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i jakby zaczęło się właśnie od tego payna jednej osoby, który się tutaj skaluje. Ja w ogóle nawet nie pomyślałem o gdzieś tam myślę cały czas o jakichś pomysłach różnego rodzaju, niszach i tak dalej. Nawet do czegoś takiego nie doszedłem. Możemy tutaj zidentyfikować w sumie tą grupę docelową, od której się zaczęło, czyli w zasadzie właściciele restauracji, czy tam sieci restauracji.
Gastronomię, tak. No ale to nawet może być jeden lokal, nie? Bo też na przykład mieliśmy wdrożenie firmy takiej małej, tam 20-osobowej produkcyjnej, gdzie pracownicy przychodzili już na 5 rano do pracy, a właściciel przychodził dopiero na 7 i nie miał żadnej kontroli na tym, czy ten, co przed na 5, to faktycznie przed na 5, czy przed na 5.30, albo chwilę przed nim, nie?
No ja pamiętam w mojej pierwszej firmie, jak pracowałem pierwszy raz jako programista tak etatowo, też wpisywałem się na listę, na karteczkę, o której przyszedłem, o której wyszedłem.
O, oszukiwałeś czy nie?
Nie pamiętam. Nie, tam się nie dało oszukiwać, bo to była willa, biuro było w willi w Warszawie i szef przyjeżdżał przed 8 rano, otwierał, bo on jedyny miał klucz, otwierał 8 rano i o 16 było wyjście i zamykał, więc jak się byłeś 8.15, to od razu szedłeś, wiesz, na opieprz, no bo nie posiedzisz do 16.15, bo szef wychodzi, zamyka willę. Praca zdalna, to tam kod się przenosiło na pendrive'ie. Potem na tym pendrive'ie zainstalowałem chyba SVN-a, bo tak to się przenosiło po prostu, to co zrobiłeś, to przegrywałeś i no, złote czasy, złote czasy. I nie powiem, jakie duże systemy robiliśmy dla polskich firm dużych. Ja wtedy studentem byłem. Oczywiście ja dostałem te najbardziej odpowiedzialne projekty.
Ogólnie...
Nas nie wymieniał.
Ogólnie uderzasz, w gospodarze zawsze są emocje, nie? I tutaj bardzo fajną emocję złapałeś, bo to jest emocja właściciela biznesu i brak poczucia kontroli. To jest mega silna emocja, nie? Jakąś tę emocję można wydoić bardzo mocno finansowo i zastanawiać się, jakie feature'ki możesz dodać, które tylko będziesz jeszcze bardziej wzmagał to poczucie kontroli. Ja nie mówię, że to jest dobre, że szefowie mają taką potrzebę kontroli. Ja sam zatrudniam zdalnych ludzi i uważam to za czasami dziwne, że inne firmy mają jakieś tam mocniejsze systemy kontroli, ale na przykład jak już uderzysz do takich firm, to nie wiem, pewnie proste dla ciebie feature do dodania to jest nawet, że notyfikację dostaje szef, że właśnie wszedł Marek na salę, na halę, nie? I to jest poczucie kontroli, że ty w każdym momencie dostajesz notyfikację bez wchodzenia do aplikacji, tylko tam, nie wiem, Androidem czy czymś tam przychodzi ci notyfikacja i jakby taki szef z innymi szefami będzie coś siedział i patrzy, nie, jaką mam kontrolę nad pracownikami, nie, i będzie się chwalił, więc taka, wiesz, wirusowość się natychmiast włączy.
Zapisuję te pomysły. Zrobimy później burzę mózgów.
No, bardzo masz też fajny landing ogólnie i podoba mi się to takie porównanie papierowej listy obecności z tym WorkGuardem. Nie jestem pewien, czy to jest standardowy system RCP, czy to jest coś, co ci ludzie w ogóle kumają, co to jest system RCP, nie? Czy na pewno
jak
większość...
To, jak ktoś go ma, to ten, jak ktoś go ma, to czai, jak ktoś go nie ma, to nie czai. To jest fakt.
Bo ty będziesz prawdopodobnie z tym produktem faktycznie miał potencjał na ogromną skalę, nie? Więc z czasem warto mieć landing pod tych, co wiesz, że weszli z reklamy, która pozycjonowała się na tych, co mają RCP. I wtedy im wyświetlasz już, wiesz, bardziej zawężone to wszystko, nie? A ci, co używają papierowej listy obecności, to im tam nie zabrudzasz im tego widoku, bo ta tabelka ogólnie jest fajna, tylko im więcej tam jest tych rzeczy, tym bardziej się to wszystko
wlewa. Gubi się, nie? Ja to właśnie ten, bo nagrywam też na Hotjar, i widzę, że właśnie ona dla mnie ona jest niby najlepsza, ale najwięcej osób ją tak jakby przewija dalej, bo nie skupia się na niej, bo mam świadomość, że tam jest za dużo może tych punktów. Mhm.
Ale ogólnie super, gratuluję pomysłu i wygląda jak dobra realizacja też.
A jakie plany marketingowe macie? Macie jakąś taką strategię? Chcecie właśnie AdWordsy, Facebooka?
Właśnie dlatego jest ten twój kurs, wiesz? No, bo tutaj ten...
Jesteś agencją interaktywną i...
No nie, bo my jesteśmy agencją interaktywną i bez problemu jesteśmy w stanie zrobić landing page, jesteśmy w stanie nawet napisać sobie ten sam, ale już sprzedażowo nie jesteśmy tak mocni, bo my robimy projekty dla dużych firm w Polsce też, ale my realizujemy strategie, które są już ustalone. My nie ustalamy strategii. My robimy tylko właśnie strony, grafiki i tak dalej. Nie?
To jest potencjalne zagrożenie. Przepraszam, że ci przerwałem, ale ja Software House też z agencją, tak? Tylko bardziej programistyczną, ty jesteś agencją interaktywną. I jest ogólnie taka wręcz klątwa software house'ów, że każdy software house i każda agencja chce mieć swojego SaaS-a, chce mieć swój produkt, realizuje go w tak zwanych wolnych przebiegach i ostatecznie mega często z tego nic nie wychodzi, nie? Po prostu właśnie, bo to jest to, co ty mówisz, że wy często realizujecie strategie, które ktoś wam przyniósł i niekoniecznie macie przyzwyczajenie do tego, że teraz wy macie przygotować swoją strategię sprzedażową, więc to jest strasznie, strasznie ryzykowne miejsce. Wydaje mi się, że sobie świetnie z tym radzisz, ale to jest takie coś, że ja widziałem wiele firm wpakowujących setki tysięcy złotych czy miliony taki produkt, z którego ostatecznie nic nie wyszło.
No, właśnie też się tego boję, dlatego cisnę mocno cały czas.
No ja bym tutaj na pewno wrzucił jakieś materiały edukacyjne, żeby po prostu tych ludzi wyedukować w zamian za maila na przykład, żeby ocieplić troszeczkę ten wizerunek. Myślę, że tutaj dobrą strategią byłyby też jakieś takie webinary raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i tak też możesz budować listę mailową dla właśnie przedsiębiorców, którzy mają X pracowników i korzystają z jakiegoś tam systemu. Nie wiem jak to by można było, to już można było kierować taki webinar do konkretnej branży na przykład, tak? Do ludzi, którzy mają firmy w gastronomii i pracowników i mają problemy z kontrolą tych pracowników. W sumie tu nie trzeba mówić nawet o czasie pracy i tak dalej. Masz problemy z kontrolą pracowników, pracownicy się spóźniają, nie przychodzą, oszukują, no to dołącz do webinaru, pokażemy ci tam 45 minut, jak te problemy możesz rozwiązać i zaoszczędzić, nie wiem, 20% swoich, tego co tracisz. Na przykład taki najprostsza rzecz. Wtedy ocieplasz swój wizerunek, pokazujesz swoje narzędzie, trzeba było zobaczyć, jak to by... No i wtedy możesz na przykład reklamą na Facebooku reklamować coś takiego, taki webinar. I wtedy ludzie się zapisują na jakiś darmowy webinar, są zainteresowani. No i pytanie, czy przychodzą, czy nie przychodzą, to wtedy można by było na przykład to też nagrywać, bo wiadomo, że oni mogą nie mieć czasu, może być nagrane, tak, potem gość dostaje...
No tak, jak u ciebie było, nie?
Tak. Tak jak było na przykład u mnie, bo nie zawsze kierowanie ich bezpośrednio na twoją stronę sprzedażową, jest najlepszym pomysłem, bo po prostu ktoś wchodzi i jeszcze nie jest gotowy na to, żeby kupić. Oczywiście on będzie raz.
To też ty powiedziałeś, że nie każdy jest świadom, że takie rozwiązania są. Tak. Nawet, nie? No, ja też tam dwóm moim klientom właśnie z agencji interaktywnej powiedziałem o tym, co byli w szoku, że takie coś jest i już to chcieli, nie? A nie było jeszcze skończone nawet.
No, no, to jest, powiem ci, ciekawa opcja. Też tak myślę, że można to by było zrobić jakiś, kurczę, joint deal z osobami, które sprzedają inne rzeczy. No tak jak mówisz, z monterami pewnie są różnego rodzaju, na przykład firmy software'owe, które robią rzeczy jakby, może nie do kontroli pracowników, ale do, nie wiem, do zarządzania jakimś tam projektem, tam gdzie po prostu jest więcej, jest tych pracowników więcej i oni są na ogół w jakimś jednej przestrzeni. No ale pytanie, czy jakby ich klienci mają też takie painy, ale możliwe, że mają. To trzeba by było zbadać rynek, zobaczyć.
Będziemy sprawdzać, no właśnie. Ale pierwsze właśnie w tych monterów chcemy uderzyć, bo to potencjalnie wydaje mi się właśnie najbliżej są właśnie tych przedsiębiorców, którzy instalują czy monitoring w firmie, czy jakieś kasy fiskalne w nowych firmach, nie?
No i tutaj według mnie warto było też przemyśleć taką kompleksową usługę, tak? Powiedzmy oczywiście oddzielnie płatną, że dostarczacie im ten sprzęt, ktoś przychodzi, montuje, oczywiście tego nie wyskalujecie na cały świat, a jeżeli coś takiego wyskalujecie na cały świat, no to staniecie się w ogóle, bo często ci przedsiębiorcy, oni mogą wyłożyć dodatkowe 1000-2000 za to, żeby ktoś przyszedł i po prostu za nich to zrobił, tak? Po co ci ludzie, po co bierzemy, nie wiem, asystentki, zatrudniamy ludzi, no żeby zwolnić ten czas, żeby ktoś inny robił te rzeczy, a jak on musi ściągnąć to, gdzieś to zainstalować, w ogóle odpalić, sprawdzić.
No to wiem, jest to problematyczne i w tej chwili ja jeżdżę jeszcze do klientów tutaj z okolicy, którzy to chcą i opowiadam im, instaluję, słucham ich problemów, ale to już bardzo nieskalowalne, nie? Przyszłościowo.
A która podgrupa, albo który rodzaj firm pozwoliłby ci ominąć ten problem instalacji, bo na przykład są kumaci na tyle, że sami sobie zainstalują?
To ciężko powiedzieć, jaki rodzaj firm, bo trzeba by bardziej powiedzieć, jaki to jest rodzaj na przykład wieku średniej firmy, nie? Bo na przykład montowaliśmy to w jednej firmie, gdzie ekipa była młoda, właściciel jest w moim wieku, czyli tam 28 lat, to ja im dałem tylko tablet i oni go sobie 5 minut już zamontowali. Natomiast teraz w przyszłym tygodniu to montuję w firmie innej, gdzie do tej 50 pracowników, ale średnia wieku to 40 i 50 lat i ludzie tam rozkładają ręce, bo nie są w stanie tego zrobić sami, nie? Nie są albo nie chcą robić tego, bo są starsi, nie znają się i wolą nawet zapłacić mi więcej, ale mieć to już po prostu. No ale tak mówię, to dla mnie to jest bardzo po prostu nieskalowalne.
A jakbyś uderzył do firm, nie wiem, firm programistycznych, które mają swoje normalne biura, czyli żeby oni sobie mieli taki system monitoringu, bo tak samo to potrzebują, gdzie wiadomo, że oni sobie poradzą z wszystkim, tak? Położą sobie tablet na półce czy gdzieś tam i nawet takie firmy mogą być, one są bardzo gadżeciarskie często, więc nawet dla nich to może być taki cool, że ty robisz zdjęcia i tam się im robi ten efekt cały. I może taką, wiesz, taką bardziej zaawansowaną technicznie grupę.
Jasne, że tak, bo nawet wiem, że nawet moja konkurencja tam z Wrocławia, to mają nawet to wdrożone w tym, Brand 24.
No.
Używają tam tego, nie? Ale dziwi mnie to trochę, no bo na przykład u nas to wszystko cały czas logujemy w Teamwork, nie? Czyli tam do programu i do zadania, więc. Ale tam pewnie w Brand 24, no to mają więcej niż programistów tylko, nie?
No, support i no. Tak dalej, i tak dalej. Czy dla waszą konkurencją pewnie jest jakiś system taki kartowy też, że ktoś przychodzi, odbija kartę, w sensie odbija, ma jakąś taką kartę, nie wiem, typową.
Tak. No, No dla nas ten, dla nas właśnie w tej chwili konkurencją to są papierowe listy obecności i te takie właśnie standardowe systemy CP, gdzie musisz właśnie kupić sobie czytnik, musisz pociągnąć sieć, musisz mieć serwer lokalnie i bazę danych, nie?
No to jest to całe RCP.
Tak, tak. Czasu pracy, taka standardowa.
Zastanawiam się, czy w tych moich agencjach ubezpieczeniowych czegoś takiego też by nie potrzebowali, by się zapytać.
No nie, wydaje mi się, że chyba też ten. Ja ciebie tam dosyć mocno śledziłem, ale wydaje mi się, że agenci ubezpieczeniowi, to większości przynajmniej, wydaje mi się, to są firmy jednoosobowe, nie?
O nie, powiem ci, że nie. Nie? Tak przynajmniej z połowa ma przynajmniej kilku użytkowników, tylko że oni mogą być też rozsiani, w sensie, że mogą być w kilku biurach, aczkolwiek jest to, no nie wiem, czy musiałbym zbadać temat. Znaczy na ogół to jest tak, że oni jednak są gdzieś tam rozsiani, te większe takie multiagencje, powiedzmy jest kilku pracowników w biurze. Pytanie, czy jak jest, nie wiem, dwóch, trzech pracowników, czy to ten system już się opłaca? Ja nie wiem, jak z twojego doświadczenia.
To jest kwestia zaufania firmie, bo największą korzyścią z tego jest to właśnie, jeżeli ktoś się oszukuje, że przyszedł na 10, a stwierdził się, że przyszedł na 9. To wiesz, to
tak.
Ktoś się oszuka na 2 godziny nawet miesięcznie i już się to zwraca wtedy.
Tak.
No,
znaczy wiesz, u mnie ta potrzeba kontroli na pewno w tej mojej grupie występuje, bo oni chcieliby coś takiego zrobić, na przykład, że na dany login gość się może logować od 8 do 16 w tygodniu, tak? O godzinie 16 nie może się zalogować do systemu, czyli nie może z domu się zalogować do systemu albo w ogóle, wiesz, a jak ma urlop, to szef mu blokuje, żeby się nie mógł zalogować z domu, żeby nie wyniósł danych.
Nie macie to?
Nie mamy tego. Znaczy to nie było dużo osób, które o to pytało. Niektóre osoby to tam nie mają oporów w ogóle tego typu, ale zdarzyło się coś takiego, że ktoś coś takiego zapytał. Oczywiście jakieś śledzenie, tutaj bardziej chodzi o to, że ktoś przyjdzie godzinę później czy wcześniej, tylko że po prostu wyniesie bazę klientów i ją sprzeda, albo sobie sam zacznie do nich dzwonić i zgarnieć ich prowizję. Tak, tego typu problemy. Więc. Dobra, ma ktoś jeszcze jakiś temat? Chce, bo dwa tematy przegadaliśmy. Jeszcze tak myślę, że z 15 minut mamy. Do tej 9.
Halo?
No hej.
Witam wszystkich. Ja mam do Dawida tylko jeszcze taki szybki tip. Bardzo fajną opcją jest bezpośredni kontakt na przykład na eventach takich branżowych. Tutaj mam na myśli targi. Na przykład w Warszawie jest takie centrum PTAK Warsaw Expo. Tam teoretycznie są międzynarodowe targi różnych branż co tydzień, więc jeśli wchodzi w grę jakaś sprzedaż bezpośrednia, można tam na pewno fajne leady zebrać.
A nazywają się jak?
Tak, Warsaw Expo. To jest bardzo duże takie centrum w Nadarzynie w Warszawie, gdzie co tydzień jest jakby są targi innej branży. Od przemysłu po międzynarodowe targi, nie wiem, podróżnicze, transportu i tak dalej, więc tam jest bardzo fajnie, jeżeli ktoś ma czas sobie od czasu do czasu tam podjechać. Aha. Tysiące wystawców. Można bezpośrednio fajnie tam sprzedaż też jakąś zacząć. Drugi temat mam taki na szybko do Andrzeja właśnie. Takie szybkie pytanie, czy inspirował się w kwestii jakby swojego biznesu reworkiem, bo widzę bardzo dużo podobieństwa, gdzieś tam kiedyś przeczytałem rework i jakby wszyscy w software house'ach generalnie dążą do skalowania tego biznesu, do body leasingu, do outsourcingu, a tutaj jakby fajne jest to, że robisz biznes jakby wiedząc o tym biznesie dużo, prawda? I jakby nie ma takiego nacisku na skalowanie, tylko stawiasz na tą wiedzę ekspercką i to jest bardzo fajne. Natomiast jeśli chodzi o mój SaaS, nad którym pracuję, to jest taki bardziej model hybrydowy, gdzie chciałbym Czyli mam bardzo duże doświadczenie w kwestiach systemów e-commerce'owych, bo od kilku lat wdrażam takie projekty. Znam większość takich najbardziej popularnych platform, które są obecnie na rynku i jakby swoją usługą chciałbym dostarczyć wartość dodatnio dla biznesu, dla agencji, dla software house'ów. I tutaj na przykład pracuję obecnie nad taką usługą w SaaS-ie, która pozwoli w łatwy sposób zintegrować systemy e-commerce'owe, aby wyeksportować aplikacje na iOS-a, Androida, używając tam React Native. To są na razie takie tematy proof of concept. Natomiast jeśli chodzi, mam tutaj pytanie właśnie, bo wspominałeś o tym, że fajną opcją jest jakby udostępnianie wiedzy na zasadzie blogowania i tak dalej, że to pozwoliło ci generować fajne leady. Natomiast czy jakby nakład pracy, który trzeba włożyć w taką aplikację, jest jakby relatywnie konkurencyjny? Czy jakby bariera wejścia w blogowanie jest niższa? Z tego tytułu, że jakby ja mogę rozwiązać w takiej aplikacji część procesów biznesowych, około e-commerce'owych, czyli jakiś tam proces zakupowy, prawda, dla najpopularniejszych systemów e-commerce'owych, natomiast dlatego chciałbym zrobić to w modelu hybrydowym, aby bazując na takim produkcie dostarczać customowe rozwiązania tych aplikacji, ponieważ z doświadczenia wiem, że część aplikacji, które robimy, poza takim podstawowym procesem zakupowym, czyli jakaś aplikacja no, generalnie sklepu internetowego, posiada bardzo dużo funkcji już typowo customowych dla klienta. Czy jakby wychodząc z takiego modelu hybrydowego, nakład pracy jakby... No generalnie jak w twoim, jakbyś podszedł do tego tematu, czy nakład pracy, żeby odpalić taki model hybrydowy, jest lepszy niż bariera wejścia na przykład w blogowanie, żeby wiedzą ekspercką przyciągnąć tych klientów?
Nie wiem, czy rozumiem to główne pytanie. Czy tylko do tej pierwszej części to jak najbardziej rework i tam DHH, czyli autor reworka, to jest twórca Railsów też, więc jakby ja tam bardzo mocno z tym światem byłem związany, jest tak najbardziej jestem inspirowany reworkiem. Co do tej drugiej części, to mówisz o modelu hybrydowym versus blogowanie i nie do końca rozumiem, na czym ta alternatywa polega.
Znaczy, tutaj jakby ten produkt SaaS-owy miałby dostarczyć w pewnym zakresie usługę, czyli jakąś podstawową aplikację, która będzie umożliwiała sprzedaż, będzie tak naprawdę aplikacją mobilną sklepu danego systemu e-commerce'owego, prawda? Natomiast jakby ten custom development tych dodatkowych jakby funkcjonalności będzie już jakby tym modelem hybrydowym, który pozwoli mi ściągnąć klientów na custom development tak naprawdę, na prace programistyczne. Czy jakby generalnie...
Taki ten czy SaaS generalnie, jest mini lead magnetem po prostu.
Tak? No, no generalnie jest to, czyli nakład pracy, który trzeba kompleksowość może tych systemów, nie jest do końca możliwe, żeby zamknąć to w jakimś pudełku. Ja mogę zamknąć jakiś tam, ja mogę zamknąć jakby proces sprzedażowy, czyli jakby katalog produktów, jakieś kategorie, filtrowanie i checkout, powiedzmy jakieś tam integracje z systemem płatności, natomiast jest bardzo dużo już takiego custom developmentu, który jest jakby dodatkowo płatną usługą, prawda? Mhm. Natomiast jeśli chodzi o takie usługi, to równie dobrze mógłbym przyciągnąć takich klientów, dając im wartość w postaci na przykład jakiejś eksperckiej wiedzy czy blogowania. To pozwoliłoby na przykład bootstrapować takie produkty SaaS-owe. Może troszeczkę namieszałem.
Czekaj, może użyjmy jakiegoś przykładu. Załóżmy, że ja mam sklepik internetowy, gdzie sprzedaję moje e-booki, używam akurat platformy tam DPD, ale to powiedzmy z jakiś szpiegu. I ty możesz mi zaoferować, czyli potencjalnie jestem dla ciebie klientem, czy nie jestem?
Teoretycznie, jeżeli używasz jedną z jakichś, jeżeli używasz jedną z platformę e-commerce'ową, która jest dostępna powiedzmy na zasadzie open source, Magento, nie wiem, Shopify, czy coś takiego, to ja prawdopodobnie będę dostarczał w tej usłudze stosowej integrację, która pozwoli ci wygenerować aplikacje iOS i Android. Natomiast w przypadku e-booków, no nie wiem, czy ty chciałbyś sprzedawać swoje e-booki przez aplikację natywną?
Nie, no pewnie, czemu nie?
Bardziej okay. Chodzi mi o to, jeżeli ktoś, powiedzmy, ma sklep w branży, nie wiem, fashion i ma tysiące produktów, on może u mnie w tym produkcie SaaS-owym w relatywnie krótkim czasie, powiedzmy, nie wiem, w 2 godzinki wyklikać sobie aplikację i opublikować ją w Apple Store bądź w Google Playu.
Mm-hmm. Okay.
Bazując na tych customowych, znaczy na tych podstawowych interfejsach API, które mamy w tych systemach, czyli ja mogę dostarczyć integrację katalogu produktów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli klient, powiedzmy, chciałby mieć jakieś swoje gazetki promocyjne, które gdzieś tam wydaje, jakieś akcje promocyjne, kody rabatowe i tak dalej, to już jest jakby ten custom development.
A ty chcesz tą pierwszą fazę jakby co za darmo dawać, czy...?
No nie, właśnie, to jest już taka grupa docelowa, typowa agencje, software house'y, które gdzieś tam wdrażają e-commerce.
Gdzieś krążymy wokół jakiegoś fajnego modelu biznesowego, bo to, co mówisz, że masz trochę obcykane ten, wiesz, konwertowanie i tworzenie, generowanie aplikacji mobilnej, no to brzmi dosyć intrygująco pewnie dla twórców sklepów albo dla ludzi, którzy pracują przy tworzeniu sklepów. Rozumiem, że też pytanie jest jakby, że to jest dla ciebie też w jakiś sposób dotarcia pod to, żeby ten custom development potem mieć, tak?
Tak, no generalnie jeśli chodzi o grupę docelową, to jakby tutaj wchodzą w grę agencje komersowe, software houses, z którymi generalnie miałem już jakby okazję współpracować. Przerobiłem tam dziesiątki tych wdrożeń komersowych. Robiłem też bardzo dużo właśnie takich fashion dla dużych marek, dla włoskich agencji tak naprawdę, między innymi nawet też jakieś tam Prady i tak dalej, więc takie globalne marki. Natomiast no zawsze problem jest taki, że jeżeli dany klient chciał mieć aplikację iOS-ową bądź Androidową, no to musieliśmy do tego zapiąć kolejne zespoły, które nam dostarczały aplikacje natywne, tak, na iOS-a, na Androida. Więc tutaj relatywnie jest bardzo duża wartość dodatnia dla klienta, że on bez developmentu tak naprawdę dostanie możliwość wytworzenia takiej aplikacji. Mhm. Jeśli chodzi o wartość taką biznesową.
I to super, no bo pewnie z aplikacją to chyba, szczególnie w tej branży, znaczy w ogóle to, jak powiedziałeś w tym fashion, to momentalnie też kliknęło mi, że faktycznie jakby oni potrzebują takich mobilnych rzeczy. Więc nawet bym się na początek koncentrował tylko na tej branży, nie? Czyli mieć sposób na dotarcie tylko do tej branży, ale to tam rozumiem, że masz.
Tak, no generalnie właśnie chodzi o to tylko i wyłącznie, że jakby nakład tej pracy przy budowie takiego systemu to jest szereg integracji dla tych najbardziej popularnych systemów komersowych, które są jakby teraz w open source dostępne. Nie wiem, czy kojarzycie, może Magento, Shopify, nie wiem, jak obracacie się w tych swoich startupach, to na pewno wiecie, jakie tam są wolumeny klientów, jaka jest skala w ogóle wdrożeń tego typu.
Programiści Shopify, oni na Ruby pracują, więc są moimi klientami na kursach online.
Tak, no to generalnie przykład Shopify'a, czyli SaaS, byłby de facto integracją, która łączy się z katalogiem Shopify'a klienta, tak? Bo tam chyba Shopify generalnie głównie po API sobie działa. Mhm. I kompiluje aplikację, używając React Native'a, tak? Udostępniając jakiś kreator, który relatywnie prosto mógłby klientowi pomóc wygenerować sobie taką aplikację, tak? Czyli ustawić sobie jakieś tam podstawowe bloki, jakieś slidery, pewne filtry, czy jakiś tam relatywnie wygląd, prawda? No i jakby skompilować mu taką aplikację, która już jest zintegrowana z jego Shopify'em, powiedzmy, tak? No i to można by było skalować na kolejne systemy e-commerce. Ja akurat jestem certyfikowanym deweloperem Magento, więc tutaj od tego pewnie bym zaczął. No ale mamy też WooCommerce'a, chyba tam też jest bardzo, bardzo dużo sklepów. No, więc generalnie mniej więcej coś takiego staram się budować, bo tutaj jakby widzę bardzo dużą możliwość skalowania i jakby ten produkt, który chciałbym zrobić, byłby w modelu hybrydowym, ponieważ chciałbym też na bazie tego ściągnąć sobie klientów, których mógłbym jakby obsługiwać już w custom developmentie, nie tyle aplikacji, integracji mobilnych, ale po prostu kompleksowych wdrożeń e-commerce'owych. Mhm. Tak, coś takiego. I to bardzo wpisuje mi się w tą filozofię tego reworku i w pewne poglądy, które gdzieś tam miałem okazję zobaczyć na YouTubie, które gdzieś tam jakieś wywiady z tobą tam
miałem okazję. A po co ten custom development? W sensie, czy ten SaaS już by ci nie wystarczył? To działanie, bo wydaje mi się, że tutaj rynek jest potężny.
Tak.
Każdy chciałby swoją dedykowaną aplikację.
Generalnie ja się bardzo utożsamiam z takim podejściem jak właśnie Andrzej, czyli wiedza ekspercka. Ja tutaj jakby custom development zamknąłbym w portfolio powiedzmy 5 czy 10 klientów, nie skalując tego biznesu dalej, czyli na zasadzie jakiegoś stałego portfolio klientów, którzy gdzieś tam by chcieli współpracować z takim małym zespołem, który jest specjalistyczny na tyle, żeby...
To po co ten SaaS w takim razie? Możesz napisać do 1000 klientów, 100 się zainteresuje, 10 zostanie klientami.
No właśnie, kwestia jest taka, żeby pokazać im tą wartość, ten produkt i żeby... No bo ciężko jest bezpośrednio dotrzeć do klienta, tak? Żeby go przekonać, że trzeba mu zbudować aplikację i tak dalej. No, dlatego myślę, jak połączyć to, żeby to był taki model hybrydowy.
No bo pytałeś też o próg wejścia w blogowanie. Wydaje mi się, że próg wejścia w blogowanie jest wielokrotnie mniejszy niż zbudowanie takiej aplikacji i dotarcie z tą aplikacją od tych klientów niż tak, no, blog postem. No Andrzej tak. Się może powiedzieć tutaj o trudności wejścia w blogowanie, czyli 10 minut.
Tak, ale tutaj miałem jeszcze na myśli coś takiego, że jeżeli jakby mógłbym pozyskać klienta tutaj tak jak Dawid, któremu dostarczyłbym taką usługę, to potem mógłbym to skalować, w sensie jako aplikacja SaaS-owa, prawda? Ale też już w pewnym stopniu byłoby to sfinansowane. Natomiast jeśli moje założenie jest takie, żeby wyjść jakby z developmentu tego produktu, ale jakby skala tego to jest kilka dobrych miesięcy pracy, nie? Więc...
Znaczy na pewno pomysł, który przedstawiłeś, ja nie wiem, jakie tam są w tym momencie, nie wiem, alternatywy dla tych ludzi, ale z tego, co jak ja znam ten rynek, to alternatywy są faktycznie takie, że trzeba mieć zespół osobny, który wyklepie tam jakąś aplikację i pomysł, który opisałeś, na pewno jest jakiś wow efekt, nie? Znaczy szczęka opada trochę. Jeśli to jest tam w miarę możliwe, nawet częściowo to co opisałeś. Więc jeśli masz na myśli to jako sposób na marketing, bo generalnie zależy się też w dużej mierze na tym custom developmentie, no to brzmi bardzo dobrze, nie? Wokoło tego tak czy inaczej będziesz musiał rozkręcić jakiś sposób dotarcia do klientów, bo samym faktem pojawienia się tego na rynku to też nie jest tak, że wszyscy nagle się na to rzucą. Natomiast jakiś tam sposób typu blogowanie czy coś takiego, to jest jakby... Znaczy moja odpowiedź jest taka, że musisz obie rzeczy robić, o tak, nie? Że nie uciekniesz od tego. Jak rozumiem, też kręci się ta faza tego custom developmentu, tak? Że to jest coś, co po prostu chcesz robić jako ta ekspercka wiedza, tak?
Znaczy, no generalnie mam bardzo duże doświadczenie na tym temacie i widzę jakby wartość, którą można jakby klientom proponować, tak?
No. A do kogo czujesz taką, wiesz, chemię? Do kogo chciałbyś blogować? Ja czuję chemię do programistów Rubiego, bo akurat też nimi jestem, ale...
Tak, wiesz co, no generalnie takie komersowe tematy, troszeczkę też jakby produktywność w zespołach, bazująca na warsztacie pracy, tak? Generalnie fajne tematy teraz się dzieją w samym e-commerce, bo jest bardzo dużo takich monolitycznych aplikacji. Teraz jest bardzo dużo ciekawych rzeczy w Jamstacku, nie wiem, na pewno kojarzysz temat. Są kwestie PWA, Progressive Web Application, gdzie pojawiają się headlessowe rozwiązania, serverlessowe rozwiązania i tak dalej i jakby jest bardzo mało alternatyw na rynku tych systemów open source, które są dostępne. Więc takie teoretycznie nowinki, jeśli chodzi o rozwiązania, nie? Technologiczne. Bo w e-commerce jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o performance niektórych systemów. To są często jakieś monolityczne techniczne, duże aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Więc przynajmniej z mojej perspektywy tutaj pojawia się jakby teraz kolejny poziom, na który jakby wchodzi e-commerce.
Więc... Nie, no gdzieś tam to się spina chyba wszystko, nie? Jakbyś blogował do ludzi, którzy zajmują się programowaniem e-commerce'a, jednocześnie pracował nad tym produktem, który da ci częściowo automatyczne, a częściowo troszkę customowe rozwiązania, no to brzmi jak fajny ekosystem biznesowy, który pod ciebie mógłby sobie skroić, nie? Po prostu wymaga to ciebie pracy. Blogowanie to jest coś, co możesz zacząć, wiesz, dzisiaj. Ten produkt prawdopodobnie jeszcze trochę ci zajmie, żeby go wyklepać. Chyba trzeba wszystkie te rzeczy robić, nie? Mhm. Blogowanie też bym się nie opierał, jako akurat u mnie to działa, nie? Natomiast jak się dużo do programistów, to prawdopodobnie to działa, ale są grupy dotarcia, gdzie bardziej, wiesz, formą wideo możesz dotrzeć, nie? Czy jakimś tam Facebookami, czy czymś. W tym momencie się już tych opcji pojawiło troszkę więcej. Znaczy, wciąż wydaje mi się, że blogging i mailing to są najlepsze, takie uniwersalne techniki, ale to per każda grupa docelowa trzeba się zastanowić, nie? Czy to wciąż jest popularne.
Okej. No to dzięki wielkie za uwagę i jakby ktoś w ogóle potrzebował jakiegoś wsparcia, jeśli chodzi o same systemy e-commerce'owe, może coś buduje w takim ekosystemie, no to śmiało można jakby do mnie pisać.
Super, super.
Jeszcze... Odezwę się, na pewno.
O. Dobra, jeszcze ktoś, jakieś ostatnie pytanko, będziemy powoli kończyć, bo już mamy 2 godzinki na zegarze.
Ja mam takie krótkie pytanie, jak mogę zapytać.
Dobra,
takie domeny jak app.io czy AI, jakie prawdopodobieństwo jest, że nie wylądują w spamie, jeżeli by robił taki email marketing? Macie jakieś doświadczenie? Może takie z ciekawości pytam.
Ja nie mam doświadczenia za bardzo. Znaczy nie słyszałem o jakimś problemie, żeby te któreś domeny były bardziej tam prawdopodobne. A może jest taki problem, ale nie słyszałem o nim za bardzo.
Też się nie orientuję. Raczej takie domeny bardziej, jak dla mnie one wyglądają obecnie bardziej prestiżowo niż takie z domeną .com czy .pl. To jak ktoś ma app albo AI, to ja stwierdzam, że to jest coś, jakiś innowacyjny super produkt.
No, one nie są wcale takie tanie, ale tak z ciekawości tylko pytam, może macie
jakieś... Nie, chyba nie powinno być z tym problemu.
Ja się czymś takim nie spotkałem, że był jakiś problem przez domenę. Na pewno największy problem jest to, gdzie masz ten, gdzie hostujesz swoją mail, nie? Stronę. Okay. Ja mam akurat na serwerze dedykowanym swoim od to Ustart, ale adresy IP, które oni przydzielają, są bardzo słabe. I często już tak, że one już są tam zbanowane gdzieś. Problem jest i dlatego to akurat chcę to przenieść po prostu na Gmaila, na G Suite. Bo tak to jest problem, że piszesz do klienta na Gmail i masz 90% szans, że dostanie do spamu, jak nie masz u nich.
Ja też mam czasami takie problemy, że mój dostaję zwrotkę z automatycznych maili na przykład, które idą, nie wiem, z fakturami, czymkolwiek.
Że uznają to, że treść wskazuje na spam, nie? Tak ma Gmail.
Nie, że treść wskazuje na spam, tak. Ale że adres IP jest blacklisted przez tego i tego. No, wtedy my piszemy do providera, jakiś to jest chyba jakiś tam Linux.org czy coś takiego.
I oni się kontaktują z nimi, nie?
Tak, i oni, i zaraz nie jesteśmy już na blackliście. Nie kumam.
No, ale ja to chcę właśnie rozwiązać w ten sposób, że chcę przynajmniej jedno konto sobie wykupić na G Suite, tam podpiąć ten mój jeden adres e-mail i po prostu z tego słać. Myślę, że to rozwiąże problem.
Dobra.
Takie ten, ostatnie pytanie. Bo mówi ten Andrzej, że tam dużo że mailing ma dużą wartość sprzedażową, tak? A maile wszystkie, które rozsyłasz, to są maile, które zbierałeś sam? Czy to są bazy, które kupowałeś?
Nie, to jest wszystko samodzielnie zbierane.
Samodzielnie, tak?
Samodzielnie, no. Generalnie różnymi technikami. Czasami pod blog postem było mocno zachęcenie do newslettera, był jakiś tam list magnety, ściągnij coś tam, to zostaw maila, był jakiś kurs mailowy, w sensie, że przez parę dni przez maila wysyłałem jakąś tam fajną wiedzę ludziom w zamian za to, że zostawili tego maila. No i tak się przez parę lat nazbierało.
Okej.
No ja na przykład mam teraz uruchomioną kampanię, dwie kampanie e-mailowe, znaczy e-mailowe, no do zbierania maili. Jeden na budowanie mojej listy taką w takiej w okolicy właśnie kursu, bloga podcastu i po prostu mam wrzuconą reklamę facebookową z lead magnetem, do pobrania lead magnetu. No i co, teraz nie sprawdzam od 2 godzin maila, ale tak mniej więcej przynajmniej mail jakiś wpada na godzinę.
Jakbyś to przeliczył tak, że ile cię kosztuje zdobycie jednego adresu e-mailu?
Załóżmy, że wpada z, nie wiem, niech będzie, że 15 adresów e-mail wpada na dzień, wpada więcej, ale 15, dlatego mówię, bo jakieś, nie wiem, 15 zł tam schodzi dziennie z tego konta, to załóżmy 1 zł za jeden e-mail, no to nie jest jakaś powalająca kwota, szczególnie, że potem będę z tych e-maili gdzieś tam korzystał, nie? Oczywiście przeznaczyłem po prostu część budżetu, gdzie kurs mi wygenerował wcześniej, tak, przy sprzedaży, na marketing. Według lead magnet mam na te moje polisowe sprawy ubezpieczeniowe i tam dużo gorzej to działa, powiem szczerze, że tutaj tych ludzi jest po prostu, oni mniej w to klikają, mniej, bo jakby mam reklamę tą o Akademii SaaS, mam obecnie stargetowaną do osób, które są zainteresowani programowaniem i przedsiębiorczością lub jakimiś startupami, tak? Czyli bardzo prosta grupa docelowa. No i ta grupa to konwertuje, no i to pobierają wszystko. Więc tutaj budowa listy jest dosyć prosta, w tej branży ubezpieczeniowej jest trudniejsza. No są oczywiście te techniki, jak coś opracowujesz, jakiś, nie wiem, kurs e-mailowy albo jakieś dokumenty, stworzyłeś jakieś wideo i dajesz, jak ktoś, nie wiem, skomentuje posta, czy udostępni go, to wtedy możesz sobie organicznie zrobić taki ruch. No, ale generalnie takie rzeczy działają i działają dosyć dobrze. Działają lepiej niż jeżeli byś reklamował swój produkt. Oczywiście reklamy swojego produktu też warto mieć w różnych formach, patrzeć, co działa, co nie działa. Także jak nie reklamujecie na Facebooku, to warto albo spróbować tam listę budować, albo bezpośrednio też na triala zachęcać. Nie wiem, czy macie jakiś darmowy plan, to też jest pewnie...
Mamy tak. No, nie, mamy ten trial na 14 dni w tej chwili.
Okej. Okay. Tutaj też sobie wyobrażam coś takiego, że moglibyście robić takie... że na przykład zwróć nasz produkt w ciągu 60 dni, oddamy ci, wiesz, 100% subskrypcji, nie? Czy tam w ciągu 90 dni, żeby ta cena, tak, i wtedy możecie wygrać wyższą cenę, tak, żeby ta cena nie była problemem, że ci ludzie, o, nie wiem, czy to będzie działało u mnie w firmie, to nie kupię, ale mówisz mu w ciągu 90 dni możesz powiedzieć, że nie chcesz, będziesz zaczniesz płacić abonament, ale jak powiesz, że w każdym momencie, że nie chcesz, no to w ciągu 90 dni oddaję ci całą kasę i nic nie tracisz, jeżeli to ci u ciebie nie sprawdzi.
No to pewnie, to też jest spoko pomysł, nie? Tym bardziej wiesz, to czy ja mam 10 klientów czy 100, to dla mnie to nie jest jakieś tam duże obciążenie, chyba że chodzi o support tych klientów, no to wtedy tak. Ale po serwer czy infrastrukturę, no to praktycznie bez znaczenia.
No tak.
Jeszcze tak tylko zapytam do zebranych tutaj osób, czy ktoś ma na przykład doświadczenie ten z chmurą na Google Cloud, bo tam bym chciał przejść teraz.
A ty masz na jakimś dedykowanym serwerze, tak?
Tak. W tej chwili tak, ale chcę po prostu mieć to, bo on tak czasem działa, czasem nie, bo to jest też mój. Ja tu chcę mieć ten, tu chcę mieć właśnie.
A w jakiej technologii w ogóle ta twoja aplikacja jest zrobiona?
To w PHP jest. PHP i są dwie aplikacje mobilne na iOS-a i Androida, ale to robiłem w Unity 3D cross-platform. No, taka droga na skróty nie jest to optymalne, ale ten, ale działa, więc póki co to. Powiedzmy, że z taką aplikację byłem w stanie zrobić tydzień. Hmm.
Spoko, spoko. Tam pewnie są jakieś programy dla startupów, że...
Tak,
są,
no to właśnie ostatnio pytałem bloga, ale tak. Ten najprostszy, gdzie dają 1000 dolców, to wystarczy się zapisać, ale natomiast są tam inne później, gdzie dają 25 tysięcy i nawet 100, ale to trzeba przez jakiś fundusz VC do tego dołączyć. Nawet nie wiem, czy w Polsce są takie, które współpracują tak jakby z nimi. Mm-hmm.
A są... To jest generalnie aplikacja, jeżeli nie chciałbyś, jeżeli chciałbyś jakieś zewnętrzne finansowanie, myślę, że tutaj jesteś w stanie zachęcić spory kapitał, jeżeli byś myślał o czymś takim. Ja nie wiem, czy coś takiego rozważasz, czy raczej chcesz sobie...
Rozważam wszystkie możliwości, chociaż wiadomo, najbardziej kuszące, żeby mieć powrotem, ale nie wykluczam nic. Jestem otwarty.
Bo to jest taki projekt, który można by naprawdę mocno budżetem marketingowym przyskalować i takim know-how, powiedzmy, jakichś tam funduszy. No ja pisałem, że jakiś tam fundusz do nas, do mnie zgłosił. Może się z nimi jakoś zgadam, żeby jakiegoś takiego live'a z nimi zrobić, na przykład w tej formie, jak tutaj sobie robimy i żeby oni opowiadali, jak oni działają i żeby jakieś takie nowe...
Chciałbym, to było na pewno bardzo przydatne.
No, oni mają w szereg inwestycji. Jeszcze podpytam, znam akurat jednego foundera, którego oni tam wspierali, zapytam, jak tam relacje z nimi. Bo to jest ciekawa możliwość, jeżeli chcemy się faktycznie wyskalować, a to jest coś takiego, co potencjalnie można fajnie tutaj wyskalować.
A ty na przykład myślałeś o inwestorze?
Tak, myślałem wcześniej. Obecnie jakby nie jestem, mam trochę inny plan na to wszystko. Więc inwestor trochę mógłby mi popsuć szyki, bo mógłby mieć trochę inne cele niż ja. Staram się określić w ogóle cele, bo no zobaczymy, w którą stronę będzie szło. Też różne. Mam pewne deale w toku obecnie, które mogą mi zrobić duży kapitał bez straty ani jednego udziału i w pełnej kontroli. A pieniądze na szali są podobne do tych, co mogą włożyć inwestorzy na tym etapie. Także w tym momencie nie myślę o tym, ale oczywiście nie wykluczam tej opcji. Nie wiem, czy w tym projekcie, czy w jakimś innym, czy zdaję sobie sprawę, że jeżeli byśmy chcieli wejść szybko na jakiś inny rynek, to kasa by się na pewno przydała. Przy czym no, tu jest problem tego takiego zaklętego kręgu, czyli dostajesz dużo kasy i na przykład zatrudniasz ludzi, zaczynasz się skalować, ale twoje przychody miesięczne z klientów po prostu się nie skalują tak szybko i w pewnym momencie się kończy ta kasa, którą dostałeś, a nie jesteś w stanie pokryć bieżących kosztów z tego, co masz w co miesiąc, no i zaczyna być problem. Teraz taki był artykuł gościa z Right Hello, zresztą, nie wiem, czy Andrzej czytałeś, to twój kolega, nie? Czytałeś to? To jakieś tam problemy? Tak, troszkę się, oni doszli do pewnym momencie do 500 000 MRR, nie wiem, czy to w złotych, czy w dolarach było. Mieli 100 pracowników, zaczęli się bardzo szybko skalować i potem się okazało, że trochę nic się nie spina to wszystko. Tam chyba 2 miliony wzięli inwestycji, potem się coś tam nie spięło, no i musieli nagle na przykład 30 osób zwolnić. Oczywiście tam jakieś, raczej to się wszystko happy endem zakończyło, po prostu zredukowali część zespołu, no ale i tak im 70 osób zostało, tak, i aplikacja jakoś tam działająca na światową skalę, ale są tego typu problemy. Także wszystko ma plusy i minusy. Oczywiście, jak zawsze. Dobra, to będziemy chyba kończyć powolutku. Andrzej, jak tam? Wrażenia?
No, dziękuję za bardzo ciekawe rozmowy. Mam nadzieję, że coś mogłem wnieść tutaj. Jestem na grupie facebookowej, jakby ktoś miał jeszcze jakieś tam ochotę pogadać, to śmiało tam pingujcie.
Super, super. No i oczywiście jak macie jakieś pytania, to piszcie również na grupie, możecie Andrzeja oznaczać, mnie oznaczać i będziemy na pewno pomagać. No i dzisiaj wjechał kolejny tydzień. Myślę, że jest tam dosyć ciekawie. No. Także dzięki za udział i będziemy kończyć. Trzymajcie się. Nagranie oczywiście będzie dostępne. Także pozdrawiamy tych, co oglądają 20 lat później.
Na razie, dzięki.
Cześć.
Dzięki, cześć.